być tutaj dzisiaj wieczorem jeszcze raz w świątyni, żeby cieszyć się tą wspaniałą społecznością i uwielbieniem wokół Słowa Bożego, którym jesteśmy hojnie obdarowani. A my jesteśmy, uwielbiamy być uczestnikami tego błogosławieństwa. I ufam tylko, że Bóg nas pobłogosławi dzisiaj wieczorem, tak jak to zrobił dzisiaj rano, tym porannym przesłaniem. Właśnie rozmawiałem z moją sąsiadką, panią Wood, jakiś czas temu i dyskutowaliśmy o tym, pan Wood i inni. Wierzę, że to było najlepsze kazanie brata Neville ze wszystkich tych fajnych, które wygłosił. To było właśnie to, które moim zdaniem było lepsze niż którekolwiek inne, które dotychczas wygłosił. Z pewnością podziwiałem i doceniałem to wspaniałe kazanie. Ono dodało mi odwagi i przycięło mnie. Więc ja lubię przyznawać prawdę, wiecie. Więc odnośnie tych zachęcających słów, wiecie, żeby być odważnym, jak Dawid był tam i to, że on, kiedy był w ciężkich doświadczeniach, zamiast powiedzieć, więc ja pójdę i zrobię to, Panie, Ty mi tylko pomóż. On czekał, poszedł i zapytał Pana, co ma robić. On przyniósł efod, wiecie, i powiedział, powstańmy teraz i zapytajmy Boga, co musimy zrobić w tym kryzysie. Och, to było naprawdę mocne. To miało więcej witamin niż wszystkie apteki, które były w kraju. Tak, panowie, to wam naprawdę dobrze zrobi. Więc dzisiaj wieczorem my nie mamy zamiaru zostawać tutaj dłużej niż do północy, jeżeli możemy, przy tych pytaniach. Więc my zamierzamy przejść bezpośrednio do nich właśnie teraz. To jest zakończenie tych pytań i za każdym razem, kiedy zaczynam je kończyć, więc siostro Hetty, nie miałem tego na myśli, ty o tym wiesz. Ja to mówiłem tak po prostu, widzisz, i wszystko jest w porządku. Ale mam tutaj kilka naprawdę trudnych pytań od usługujących i naprawdę trudno jest na nie odpowiedzieć. Wiecie, ci kaznodzieje, oni to wykręcają w całej Biblii i próbują znaleźć swoją własną odpowiedź, zanim mnie zapytają, widzicie. A potem, i to jest nagrywane na taśmę, to pójdzie tam do Georgii, do mojego przyjaciela usługującego, który ma tutaj 8 bardzo ważnych pytań dotyczących Biblii, które są bardzo, bardzo trudne. I teraz, w tym nadchodzącym tygodniu, nie zapomnijcie i módlcie się o nas. Moja żona czuje się dużo lepiej. Ona już dzisiaj wstała i pomagała gotować. Nasi drodzy przyjaciele z Kanady, brat i siostra Sofman, są tutaj u nas w odwiedzinach. I my naprawdę cenimy ich wizytę. I moja żona, wiedząc, że oni mieli przyjechać, więc ona chciała wstać, żeby móc trochę się rozerwać i mieć społeczność z tymi drogimi chrześcijanami. Cieszymy się, że mamy u nas dzisiaj wieczorem brata Freddy i ona została z... Ona tu była dzisiaj rano, ale ja wierzę, że ona została z... Nie, tak jest, ona jest u Medy, żeby trochę z nią pobyć, podczas gdy my tu przyjechaliśmy. Bo wiem, że dzisiaj wieczorem to potrwa trochę dłużej. Mamy komunię i umywanie nóg, więc jesteśmy szczęśliwi, że ich mamy i ci goście są z nami. Więc... Zanim rozpoczniemy próbę odpowiedzenia na pytania, po prostu pamiętajcie, że ja mogę się mylić. Widzicie, ja nie uważam, że mam rację we wszystkim, co robię. Staram się być w porządku, ale być może jestem w błędzie. Jeśli się mylę, to mi po prostu wybaczcie. Ja się modlę, żeby Bóg też mi wybaczył, ponieważ nie chcę się mylić. Ja nie próbuję na nie odpowiedzieć tylko po... albo w ten sposób, w który po prostu, stronniczo. Ja na nie odpowiadam najlepiej, jak tylko potrafię, widzicie. Jeśli muszę zmienić moje pojęcie odnośnie pytań związanych z Biblią, myślę, że tak właśnie trzeba zrobić. Powinniśmy się poprawiać za każdym razem, kiedy Boże Słowo tak mówi, ponieważ to jest Boże Słowo. I teraz myślę, że dzisiaj wieczorem, jak zwykle, będziemy modlić się za chorych. I człowiek nieraz się po prostu dziwi. Weźcie taką małą grupę jak ta, och, mniejszą niż ta świątynia tutaj. I nieraz nie widać tych rezultatów, które chcielibyście zobaczyć. Lecz to, co wy robicie, wy to czerpiecie mniej więcej z 200 ludzi, a na jednym z tych wielkich spotkań wy to czerpiecie mniej więcej z 3 do 10 tysięcy, widzicie? I może nawet więcej. Więc w ten sposób widzicie to na większą skalę. Ale dzisiaj wieczorem właśnie odpowiadałem. Oczywiście, nasz telefon po prostu dzwoni co kilka minut w ciągu dnia i przez część nocy. Czy to jest pani Reissert siedząca tutaj, na którą patrzę? Twoja Biblia, siostro. Siostra Wood ma ją tam z tyłu. Przyniosłem ją dzisiaj rano dla ciebie i nie miałem możliwości, żeby ci ją oddać. Nie widziałem cię dzisiaj rano i pani Wood ją ma. Więc odpowiadałem na telefony i dowiedziałem się o wielkich rzeczach, które zostały dokonane. Pewna pani zatelefonowała do mnie, powiedziała, bracie Branham, byłam na takim i takim spotkaniu i cierpiałam na takie i takie problemy tak długo. I wiesz, ty wtedy właśnie tam głosiłeś i tylko powiedziała, prawie zemdlałam, kiedy to mi po prostu przywróciło życie. I powiedziała, od tamtej pory nigdy nie cierpiałam. A pewna pani przyszła i powiedziała, wierzę, że ona jest tutaj dzisiaj wieczorem, albo miała przyjechać samochodem z Bedford, albo mniej więcej stamtąd. Myślę, że ich syn był tutaj, który miał problemy z sercem. On był w tak złym stanie. On tutaj siedział na spotkaniu, a pan poruszał się wokół i dotknął. Powiedział temu chłopcu o jego problemach i on ledwie mógł podnieść rękę, miał atak serca i jego ręka była zupełnie skurczona, a jego serce w takim stanie. On został natychmiast uzdrowiony, wsiadł do samochodu i pojechał do domu, a od tego czasu nigdy mu to nie dokuczało. Czy ta pani z Bedford dotarła tutaj? Czy pani tutaj jest? Ona tam jest, tam z tyłu. Tak, ona do mnie jakiś czas temu dzwoniła. Zatem tam jest pewna pani, która dzwoniła do mnie z Evansville. Ona się tutaj nie mogła dostać, ponieważ mieszka za daleko. Nie wiedziała, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli nabożeństwo uzdrowieniowe. I ona powiedziała, bracie Branham, siedziałam na spotkaniu w Evansville. I powiedziała, ty spojrzałeś na tłum i powiedziałeś. Powiedziałeś mi, kim jestem i co uczyniłam i na co cierpiałam i tak dalej, tym podobne. I powiedziała, miałam astmę. I ja po prostu musiałam palić w moim pokoju astmador i wszystko od czasu, gdy była małą dziewczynką, powiedziała. To było 2 lata temu i od tego czasu nie było po tym ani śladu, widzicie? I dla tych, którzy są tutaj dzisiaj wieczorem, a nie byli tu dzisiaj rano i nie cieszyli się z tego świadectwa, wczoraj byłem w sklepie 10-centowym i kupowałem lalkę. Więc to nie było dla mnie, widzicie? To było dla mojej małej córki, Rebeki, tam. A Sara szła dzisiaj na coś innego. Któraś z jej małych koleżanek ze szkoły urządziła jakieś małe spotkanie z okazji urodzin czy coś takiego. I ona wzięła swój mały prezent. I ja kupiłem małą laleczkę, mniej więcej taką długą. I tam była pewna pani, która podeszła, powiedziała, pamiętasz mnie? Powiedziałem, myślę, że nie pamiętam. I okazało się, że ona jest krewną brata Neville tutaj, że mniej więcej, kiedy ja byłem w drodze do Szwecji, ona tu przyszła i miała małego chłopca na wózku inwalidzkim. Dokładnie takiego, jak mała Edith tam. I ten mały koleś miał raka, złośliwą narośl na mózgu. I jego mała główka opadała. I on i lekarze dali mu tylko 3 tygodnie życia. Oni to wyciągnęli i zdiagnozowali to, widząc, że to był, czym to było. Dali mu tylko 3 tygodnie życia. I oni musieli go wszędzie wozić na wózku inwalidzkim. A potem położyli go na noszach, gdy zabierali go do gabinetu na badanie. A potem przyniesiono go z powrotem. Poszedłem i pomodliłem się o tego małego chłopca. I prosiłem Pana, żeby go uzdrowił. I dokładnie następnego dnia, gdy go tam zabierali, powiedział, nie chcę tego wózka inwalidzkiego. Wsiadł do samochodu i pojechał tam, a lekarz wyciągnął noszę i on powiedział, nie chcę tych noszy. On tam pobiegł i usiadł. Lekarz go zbadał, powiedział, no cóż, powiedział, zamiast 3 tygodni dam ci 108 lat życia. I wczoraj spotkałem się z jego matką. I ona może tutaj być dzisiaj wieczorem, na ile mi wiadomo. A ten mały chłopiec był na dworze i grał w piłkę nożną. Teraz jest młodym mężczyzną. Złośliwy rak na mózgu, a to tylko pokazuje, o, tysiące rzeczy, widzicie, Bóg nie może zawieść. On po prostu nie może zawieść. Bracie John, czy z twoim okiem jest lepiej, bracie? On miał wypadek, wbijał gwóźdź i on go uderzył w oko. I my wszyscy modliliśmy się o brata Johna O'Bannona, naszego brata z Louisville, który miał ten wypadek z gwoździem, który uderzył go w oko. Więc te pytania są głębia czyjegoś serca, że oni czytają Pismo, znajdują te rzeczy i nie, być może nie są w stanie usatysfakcjonować sami siebie. Więc oni je przekazują tutaj, żebyśmy spróbowali na nie odpowiedzieć. Widzicie, w jakim położeniu to nas stawia? Ponieważ co byś powiedział, oni by na tym polegali. Więc człowiek musi być pewien, że ma rację i ja jestem tak pewien, jak tylko możesz być. Więc w takim razie, żebyśmy byli pewni, że mamy rację, poprośmy teraz Ducha Świętego, żeby to dla nas interpretował, kiedy skłaniamy nasze głowy. Teraz, niebiański Ojcze, och, jaki to jest przywilej powiedzieć Ojcze do wielkiego Stworzyciela niebios i ziemi. Prosimy tylko, żebyś Ty sam teraz zatroszczył się o te pytania. One zostały tu przekazane z najgłębszą szczerością. Boże, niechaj to wyjdzie z naszych serc w najgłębszej szczerości, by odpowiedzieć na nie najlepiej, jak umiemy. Spraw to. Niech Twoje miłosierdzie spocznie na każdym z nich i oby dzisiejszego wieczoru zostało powiedziane coś, co pomoże wszystkim, którzy tu są. A kiedy będziemy odchodzić po modlitwie za chorych i po przyjęciu komunii i tak dalej, niech byśmy powiedzieli tak jak ci, którzy szli z Emaus, czy nasze serca w nas nie pałały, kiedy On z nami rozmawiał w drodze? bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Więc tak jak mówiłem wiele razy, że te tutaj są moimi najlepszymi odpowiedziami na nie. A potem to nieraz powoduje powstawanie małych dyskusji. To pierwsze tutaj. Widzę, że to jest coś, co już wcześniej powiedziałem. I to zostało podane jeszcze raz. Nie będę. Chcę to teraz przeczytać, jeżeli pozwolicie. Kiedy Adam i Ewa mieli swoje dzieci w Edenie, czy byli w tym czasie na ziemi inni ludzie? W Księdze Rodzaju, 5 rozdział, 16 wiersz, Kain mieszkał w krainie Not i poznał swoją żonę. Więc to jest wspaniałe pytanie. Więc my jesteśmy nauczani w Biblii i wielokrotnie my nieraz nieuważnie. Zwykle pisałem na małym skrawku papieru tak, zapytaj, odpowiem na każde pytanie dotyczące Biblii. A ktoś powiedział, więc kim była żona Kaina? Och, ja sobie z tego trochę żartowałem, czy coś takiego. Mówiłem, och, to była córka jego teściowej, czy coś takiego, wiecie. Albo, to była pani Kain. Lecz to nie daje odpowiedzi na to pytanie. Jest, Kain miał jakąś żonę, ponieważ Biblia mówi, że miał. A jeżeli Kain miał żonę, to skąd się musiał wziąć? I to by pasowało właśnie do tego tutaj. Czy byli na ziemi inni ludzie, kiedy Adam i Ewa mieli dzieci w ogrodzie Eden? Więc jeśli zauważycie, w Biblii bardzo rzadko jest wzmianka o narodzinach kobiety. To jest zawsze mały mężczyzna, którego notowali w Biblii, nie kobieta. Narodziny dziewczynki rzadko kiedy są w Biblii w ogóle wspominane. Albo szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę sobie teraz tak od razu przypomnieć jedno miejsce, gdzie jest w ogóle zanotowane urodzenie dziecka. Jest powiedziane, oni zrodzili synów i córki. Biblia wspomina tylko o trójce dzieci, które urodziły się Adamowi i Ewie, a byli to Kain, Abel i Set. Więc jeśli wszyscy trzej byli mężczyznami, gdyby tam nie urodziły się żadne kobiety, a potem, kiedy jedyna kobieta, Ewa, umarła, ludzka rasa właśnie wtedy przestałaby istnieć, ponieważ nie mieliby żadnej możliwości, żeby ludzka rasa mogła się rozwijać, ponieważ nie byłoby już kobiet. Ewa byłaby jedyną kobietą. Ale widzicie, oni nie rejestrowali narodzin dziewczynek w Biblii, więc oni musieli mieć dziewczynki, tak samo jak chłopców. Więc starożytny pisarz, jeden z najbardziej starożytnych pisarzy, jakich mieliśmy, Josefus, twierdził, że oni mieli 70 dzieci, Adam i Ewa. Jeden z najbardziej starożytnych pisarzy, 70 dzieci, i to byli zarówno synowie, jak i córki. Więc jeżeli Kain poszedł do krainy Not, więc jeśli zwrócicie uwagę, ten pisarz tutaj był bardzo, bardzo wybitnym pisarzem. Zauważyliście, jak on to zacytował? W Edenie, gdy oni mieli dzieci w Edenie, więc nie w ogrodzie Eden. Ten pisarz o tym wiedział. Ktokolwiek napisał tę notatkę tutaj, powiedział, kiedy Adam i Ewa mieli dzieci w Edenie, nie w ogrodzie Eden, ponieważ oni zostali wypędzeni z ogrodu Eden, lecz byli ciągle w Edenie, a ogród Eden leżał we wschodniej części Edenu, lecz Eden był jak hrabstwo, albo stan. A potem Not był kolejnym stanem, albo hrabstwem obok niego. Więc jedyną osobą, którą Kain mógł pojąć albo poślubić, musiała być jego własna siostra. Musiał tak zrobić, ponieważ był tylko jeden mężczyzna i kobieta, z których mogli się wywodzić, widzicie. I on musiał poślubić własną siostrę, więc to było legalne w tamtych dniach. Izak poślubił swoją własną, bliską kuzynkę, Rebekę, z Bożego postanowienia. Sara była siostrą Abrahama, jego siostrą rodzoną, nie po matce, ale po ojcu. Widzicie, siostra rodzona, którą Abraham poślubił. Inna matka, ale ten sam ojciec. Więc widzicie, zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy członkami rodziny, przedtem, zanim ta linia krwi w ludzkiej rasie została osłabiona, było legalne i w porządku. Teraz tak nie jest. Gdybyś dzisiaj poślubił swoją siostrę i mielibyście dzieci, one prawdopodobnie byłyby... Więc one po prostu byłyby zniekształcone i wszystko. Nawet kuzyni pierwszego i drugiego stopnia nie powinni nigdy zawierać małżeństwa, widzisz, ponieważ ta linia krwi staje się coraz słabsza i słabsza. Ale jedyną rzeczą, którą Kain mógł wtedy uczynić, było to, że poślubił własną siostrę. I właśnie tam były te dzieci, które... On pojął żonę, poszedł do krainy Not i poznał ją. I stamtąd wywodzą się te dzieci, widzicie, te... A jeśli zwrócicie uwagę, z linii Kaina wywodzili się bystrzy ludzie, Z linii Seta wywodzą się ludzie religijni. Mam na myśli ten winny krzew sprawiedliwości. Właśnie tam ci dwaj zrodzili właśnie tę linię, w której my dzisiaj żyjemy. Teraz, jeśli zwrócicie uwagę, dzisiaj właśnie kończę to pytanie. Ta linia Kaina wciąż istnieje i linia Seta wciąż istnieje. One obydwie rozwijały się dalej dokładnie tak samo. Dzieci Kaina są tutaj w Jeffersonville dzisiaj wieczorem i dzieci Seta są tutaj w Jeffersonville dzisiaj wieczorem. Ta linia krwi słabnie i zanika, ale ta linia dalej się trzyma. Teraz patrzcie, dzieci Kaina były zawsze i przed zniszczeniem przez potop oni byli bystrymi ludźmi, naukowcami, wychowawcami i byli bardzo religijni. Ale to była ta potępiona grupa. Widzicie? Teraz patrzcie, oni po prostu byli tacy jak ich ojciec Kain. Kain był człowiekiem religijnym. On wybudował piękny ołtarz i zrobił piękny kościół. I starał się, żeby on wyglądał ładniej niż ta mała misja, którą Set tam miał. Czy wiedzieliście o tym? On udekorował ołtarz kwiatami, upiększył go i zrobił go ładnie. I zrobił wielki, wspaniały, rosnący kościół, ponieważ myślał, że przez zrobienie tego znajdzie upodobanie u Boga. A Abel poszedł, wziął małego baranka i zaczął ciągnąć go do ołtarza i położył go na kamieniu i zabił go. A więc gdyby Bóg, będąc sprawiedliwym, gdyby uwielbienie było wszystkim, czego on wymagał, to Kain czcił Boga z taką samą szczerością jak Abel. Obaj byli szczerzy. Obaj próbowali znaleźć łaskę u Boga. Żaden z nich nie był niewierzący. Oni obaj absolutnie byli wierzącymi w Jehowę. Więc tam to daje nam do myślenia. Jest tutaj dzisiaj wieczorem kilku ludzi, których nigdy nie widziałem. Nigdy wcześniej was nie widziałem. Ale musicie to sobie uświadomić i trzymać to w swoich myślach, widzicie? Bez względu na to, jak bardzo jesteście religijni, to nie ma z tym nic wspólnego. Możecie żyć w kościele, możecie być bardzo szczerzy, a mimo to jesteście zgubieni. Widzicie? I wy mówicie, więc, mówicie, nasi pastorzy są najmądrzejsi, oni skończyli seminaria i otrzymali najlepsze wykształcenie. Oni są teologami, znają całą teologię i tak dalej. I oni są bystrzy, wyszkoleni, sami wybrani, najlepsi, jakich znamy. I oni dalej mogą być zgubieni. Widzicie? Więc Kain, w jego linii, oni byli, każdy jeden, bardzo religijni, bardzo słynni ludzie, byli naukowcami, lekarzami, budowniczymi, pracownikami i bystrymi ludźmi. Ale cała ta linia została odrzucona, od Kaina aż do samego końca. A po stronie Abla, oni nie byli budowniczymi, ani pedagogami, ani bystrymi ludźmi. Oni byli mniej lub bardziej pokornymi hodowcami owiec i rolnikami, którzy po prostu chodzili w duchu. Więc Biblia mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według ciała, lecz według ducha. Człowiek duchowy ma duchową duszę, która nigdy nie może umrzeć. A człowiek cielesny ma wokół siebie religijną atmosferę i chce oddawać cześć i tak dalej, ale jest cielesny. Nie niewierzący, lecz jest cielesnym wierzącym. I właśnie tacy zostali odrzuceni. Więc Kain odszedł stamtąd i poślubił swoją żonę w krainie Not. Więc nie jest powiedziane, kogo poślubił Set, albo kogo poślubili inni. Najpiękniejsze z tego jest to, że wiemy, iż Kain się ożenił. Mamy na to odpowiedź, bo on musiał się ożenić ze swoją siostrą. Inaczej byłoby, nie było na ziemi więcej kobiet, więc ona musiała po prostu wywodzić się z Ewy. Ona była matką wszystkich żyjących, to znaczy wszystkich ludzi, którzy żyli. Ona była ich matką. Właśnie dlatego była. Słowo Ewa oznacza matka żyjących. Więc ona przyszła i urodziła to dziecko, a Kain ożenił się z własną siostrą. To jest jedyna możliwość, jaką ja widzę. Więc tam byli ludzie żyjący w tym czasie, naprawdę, widzicie? Więc ci, kiedy Adam i Ewa mieli swoje dzieci w Edenie, teraz patrzcie, to jest pytanie, kiedy oni mieli swoje dzieci w Edenie, czy w tym czasie byli na ziemi inni ludzie? Nie. Potem w Księdze Rodzaju 5:16, widzicie, Kain zamieszkał w krainie Not i poznał swoją żonę. Pewnie, widzicie? To jest Księga Rodzaju 1, gdzie On stworzył człowieka na swój własny obraz, który był w postaci teofanii. A w Księdze Rodzaju 2 On stworzył człowieka z prochu ziemi. To był człowiek, którego mamy teraz. A potem, w trzecim, nastał upadek. I on został wykopnięty z ogrodu Eden. A potem dzieci spłodziły dzieci. A Kain pojął swoją żonę i żył z nią w krainie Nod, na zewnątrz, ponieważ Bóg oddzielił go od społeczności z jego własnym bratem z powodu śmierci Abla. I on tam miał właśnie ją, własną siostrę, i poślubił ją. To jest jedyny sposób, jaki ja osobiście widzę, w jaki on się ożenił. Więc było powiedziane, mam nadzieję, że moi kolorowi przyjaciele, którzy są tutaj, wybaczą mi tę uwagę, ponieważ to jest absolutnie niewłaściwe. Pierwszy raz, kiedy ja się z kimś, po tym jak się nawróciłem, spotkałem brata George'a de Arc i innych tam i spacerowałem, a Pan poprowadził mnie na takie małe miejsce. I oni tam dyskutowali o tym, skąd pochodzi kolorowy człowiek. I oni próbowali powiedzieć, że kolorowy człowiek, że Kain ożenił się ze zwierzęciem podobnym do małpy i z tego wywodzi się kolorowa rasa. Więc to jest błędne. Absolutnie, to jest błędne. I nigdy nie stójcie za czymś takim, ponieważ nie było kolorowych albo białych, ani żadnych innych, aż do potopu była tylko jedna rasa ludzi. Potem, po potopie i po wieży Babel, kiedy zaczęli się rozpraszać, wtedy przybrali swoje kolory i tak dalej. Oni wszyscy wywodzą się z tego samego drzewa. To jest dokładnie prawda. Adam i Ewa byli ojcem i matką na ziemi. Wszelkiego żyjącego stworzenia, ludzkich istot, które kiedykolwiek były na ziemi. Tak jest. Czarni, biali, bladzi, brązowi, żółci, jakiegokolwiek koloru mógłbyś być. To jest absolutnie zależne od miejsca, w którym żyjesz i od sposobu, w jaki myślę, że mógłbym to jakoś wyrazić, kiedy przy tym jestem. Ci ludzie tutaj, teraz, z tymi segregacjami i prawami i rzeczami, które przechodzą, myślę, że to jest niedorzeczne. Naprawdę tak myślę. Słuchajcie, po prostu zostawcie tych ludzi. Oni wiedzą, czego chcą. Bóg stworzył człowieka jako kolorowego człowieka i on się z tego cieszy. Absolutnie. Gdyby Bóg mnie stworzył kolorowym człowiekiem, ja bym się z tego cieszył. Gdyby mnie stworzył brązowym człowiekiem, ja bym się cieszył. Jeżeli on mnie stworzył białym człowiekiem, jestem szczęśliwy. Gdyby on mnie stworzył żółtym człowiekiem, byłbym szczęśliwy. Bóg nas stworzył w naszych kolorach i on nas stworzył takimi, jakich chciał nas stworzyć i wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Absolutnie. I oni nie powinni się sprzeczać i zachowywać się w ten sposób. To jest niewłaściwe, żeby tak robić. Oni tego nie powinni robić. Bóg nas stworzył tak, jak my chcemy, a kolorowy człowiek, on nie chce wyjść tam na zewnątrz i nie chce złamać swojego pokolenia albo swojego koloru i mieszać się z białymi i wszystkie takie rzeczy. Ja go nie winię. Nie. Kolorowy człowiek posiada rzeczy, których nawet biały człowiek nie ma. Absolutnie. To jest dokładnie prawda. I Bóg nie chciał, żeby oni tacy byli. Więc spójrzcie, kolorowy człowiek jest, on ma w sobie taką naturę, której biały człowiek nigdy nie ma. On jest taki beztrosko szczęśliwy. Ufaj Bogu, a zresztą po prostu wyluzuj. Czy on to ma, czy on tego nie ma, i tak jest szczęśliwy. Chciałbym mieć tego dużo dzisiaj wieczorem, na pewno bym chciał. Więc on to ma i to jest jego własnością. Oni nie chcą tego mieszać z jakąś inną rasą, tak samo nie chcą tego złamać. To jest dokładnie prawda. Myślę, że ta pani tam, w Shreveport, napisała jeden z najlepszych komentarzy, jakie kiedykolwiek w moim życiu słyszałem. Ona napisała komentarz i opublikowała go w gazecie. Ona podeszła i powiedziała, ze względu na to, jak te sprawy tutaj wyglądają odnośnie segregacji, nie chcę, żeby moje dzieci chodziły do tej szkoły dla białych, powiedziała. Tam nie poświęcają im takiej uwagi, jaką by miały, gdyby miały kolorową nauczycielkę. Ta kobieta jest mądrą kobietą. Ona wiedziała, o czym mówi. One otrzymają lepsze wykształcenie. To jest dokładnie prawda. Więc myślę, że ludzie postępują niewłaściwie, czyniąc tak. A potem oni mówią, Kain i Abel i tak dalej, i tym podobne. Nie, panowie. Kolor nie miał z tym nic wspólnego. Chodzi o tego ducha tam w środku. To ma z tym coś wspólnego. To jest dokładnie prawda. Więc Kain poznał swoją żonę i to była jego siostra. I on ją zabrał do krainy Nod i stamtąd pochodzą te wielkie plemiona ziemi, ludzie religijni i czciciele. I pomyśl tylko dzisiaj, przyjacielu, zatrzymaj się tylko i pomyśl tylko przez chwilę, że są dziesiątki tysięcy, dziesiątek tysięcy i tysiące tysięcy ludzi, którzy jak najbardziej chodzą do kościoła, są tak szczerzy i poświęceni dla tego kościoła, jak tylko mogą być, a mimo to są tak bardzo zgubieni jak Kain. Widzicie? Bóg jest tym, który wybiera. Bóg jest tym, który dokonuje wyboru, widzicie? Bóg, który obdarza miłosierdziem. Glina nie może rozkazywać gancarzowi. Gancarz jest ponad gliną. Tak jest. Więc tutaj jest piękne pytanie, to następne tutaj. W drugim liście Piotra 2:4, może ktoś ma Biblię i chce szybko otworzyć te miejsce pisma, kiedy je czytam, jeżeli chcecie, i trochę mi tu pomożecie, podczas gdy weźmiemy to pytanie. Teraz, odnośnie tego Kaina i tak dalej, jeżeli to was teraz nie usatysfakcjonowało, po prostu zostawcie nas z tym tak, będziemy zadowoleni. Teraz drugi list Piotra 2:4. W porządku, panowie, tutaj to mamy. Drugi list Piotra 2:4. Bo jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz wrzucił ich do piekła, dlaczego potem Chrystus głosił duchom w więzieniu? W pierwszym liście Piotra 3:19. Więc najpierw mamy list Piotra 2:4, w porządku. Bo jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz wrzucił ich do piekła i wydał ich pętom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Więc teraz odszukajmy pierwszy list Piotra. To jest drugi list Piotra. Pierwszy list Piotra 3:19. Posłuchajmy tego. Tutaj to mamy, właśnie tutaj. Te właśnie przyszły, dlatego nie miałem ich zapisanych. Który również poszedł i głosił do duchów w więzieniu. Och tak, tutaj to mamy. Zacznijmy trochę wcześniej, od 18 wiersza. Bo Chrystus również raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, żeby mógł nas przyprowadzić do Boga, będąc uśmierconym w ciele, lecz ożywionym przez ducha, przez którego również poszedł i głosił duchom w więzieniu, które kiedyś były nieposłuszne. Mój drogi przyjacielu, gdybyś tylko przeczytał następny wiersz, i tam to jest wyjaśnione, widzisz? Którzy byli czasami nieposłuszni, na których kiedyś Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, podczas gdy arka była przygotowywana, w której niewielu, to znaczy 8 dusz, było zbawionych przez wodę. Widzicie? Więc jeśli zwrócicie tutaj uwagę, myślę, że ten kaznodzieja ma odnośnie tego inne, coś na ten sam temat, na co odpowiem trochę później. Pierwszy list Piotra 4, albo 2:4, jeśli zwrócicie uwagę. Bo jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, jak wyraz anioł się literuje? Małe a. Widzicie? Teraz tutaj. Duchów, które były w więzieniu, które nie pokutowały w czasie cierpliwości za dni Noego, ci sami aniołowie, to byli ludzie, posłańcy, kaznodzieje. Nie oszczędził aniołów. Czy wiecie, że słowo anioł pochodzi od słowa posłaniec? Ilu z was wie, że anioł jest posłańcem? Absolutnie tak. Anioł jest posłańcem. I on nie oszczędził aniołów. Widzicie? I tutaj w liście do Hebrajczyków, przypominacie sobie, przerabialiśmy to kilka tygodni temu, tych aniołów. I w Księdze Objawienia, do anioła kościoła Sardes napisz te rzeczy, do anioła kościoła w Efezie napisz te rzeczy, do anioła kościoła. Pamiętacie to? I my śledziliśmy to słowo anioł, również ze słownika, i zobaczyliśmy, że to znaczy posłaniec. To mógł być posłaniec na ziemi, ponadnaturalny posłaniec. To słowo anioł. Zatem w tym stanie, gdybyśmy wzięli słownik i sprawdzili to, zobaczylibyście, że to rozpoczyna się od posłańcy, pierwsi posłańcy. Widzicie? Jeśli on nie oszczędził, bo jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, widzicie? I te nadprzyrodzone istoty, widzicie? Po tym, jak oczekiwała... Teraz patrzcie, on powiedział. Jeśli nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz wrzucił ich do piekła i wydał ich pętom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Więc spójrzcie jeszcze raz tutaj, do pierwszego listu Piotra 3:19. Patrzcie, jak to teraz brzmi. Bo przez którego on również poszedł i głosił do duchów w więzieniu, które kiedyś były nieposłuszne, gdy dawniej Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Widzicie? To byli posłańcy na tamten dzień. Posłańcy. Podczas gdy arka była przygotowywana, w której, to znaczy 8 dusz, było zbawionych przez wodę. Teraz może zwrócicie uwagę na to, kiedy te istoty były w niebie, więc w Księdze Objawienia 11, albo w 7 rozdziale, tak myślę, albo nie. To jest 12 rozdział. On opisuje obraz stojącej kobiety, księżyc nad jej głową, a słońce, albo słońce nad jej głową, a księżyc pod jej stopami, a ten czerwony smok tam stał, by pożreć dziecko, jak tylko on się urodzi. I on zmiótł swoim ogonem 1/3 gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. Czy zauważyliście to? Więc to nie znaczy, że szatan ma długi ogon, którym owinął ludzi, lecz ta historia, którą on opowiedział i ściągnął 1/3 tych gwiazd. Te gwiazdy były nasieniem Abrahama. Abraham powiedział, och, Bóg powiedział Abrahamowi, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli potrafisz. On powiedział, nie potrafię tego zrobić. Powiedział, tak samo nie będziesz mógł zliczyć swojego nasienia, tych gwiazd. Kto jest tą jasną gwiazdą poranną? Jezus z Nazaretu, ten najjaśniejszy, jaki kiedykolwiek żył w ludzkim ciele. On jest tą jasną gwiazdą poranną i On jest nasieniem Abrahama, które przyszło przez Izaka. A my, będąc martwymi w Chrystusie, przyjmujemy nasienie Abrahama i jesteśmy dziedzicami według obietnicy. Więc te gwiazdy nieba reprezentowały tutaj ludzkie duchy. A kiedy ten czerwony smok, Rzym, w czasie prześladowania, objął 2/3 albo 1/3 gwiazd i zrzucił je, to było podczas ukrzyżowania naszego Pana Jezusa, kiedy oni Go odrzucili, a On był i wyrzucili Go i nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego. Tam była ta 1/3 tych anielskich gwiazd, anielskich istot. Widzicie, w waszym ciele, wewnątrz was, następne pytanie mamy dokładnie na ten temat, żeby lepiej na to odpowiedzieć. Więc kiedy w tobie, w środku, jest duch, inny człowiek, zewnętrzna część ciebie, to jeden człowiek, wewnętrzna część ciebie, to inny człowiek. Więc ten w środku, w tobie, jest ponadnaturalny. Ten zewnętrzny jest fizyczny. Widzisz? I ta istota, jeżeli jesteś prowadzony przez Ducha, przez Boga, stałeś się Bożym posłańcem albo aniołem. Boży posłaniec, Boży anioł, to jest dokładnie to samo słowo. Nie można tego oddzielić. Boży posłaniec albo Boży anioł. A kto ma największy autorytet? Anioł z nieba czy anioł za kazalnicą? Kto go ma? Anioł za kazalnicą. Paweł powiedział, gdyby anioł z nieba przyszedł i głosił wam jakąkolwiek inną Ewangelię niż ta, którą ja już głosiłem, niech będzie przeklęty. Więc anioł namaszczony Duchem Świętym i Słowem jest następnym po Bogu. Tak jest. W niebie jego autorytet, wszelka moc w niebie i na ziemi jest dana do moich rąk. Idź, a ja pójdę z tobą. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, ja zwiążę w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, ja rozwiążę w niebie. O, gdyby tylko ten wielki, święty Kościół uświadomił sobie swoją moc do czynienia tych rzeczy, ale jest tak dużo zwątpienia, strachu, drżenia i zastanawiania się, czy to będzie, czy to by się mogło stać. Jak długo to istnieje, Kościół nie może stać prosto. A kiedy wszelkie mówienie o strachu zniknie, a Duch Święty będzie miał całkowitą kontrolę nad Kościołem, wtedy wszelki strach zniknie i ten Kościół będzie miał moc, widzicie? Więc oni mają wszystko, co jest własnością nieba, które za nimi stoi. Oni są ambasadorami tronu. Absolutnie. Ambasador Chrystusa ma autorytet i wszystko, co posiada Chrystus, należy do tego ambasadora. I on powiedział, idźcie na cały świat, będziecie moimi świadkami po tym, jak Duch Święty na was wstąpi. A kim jest świadek? On jest ambasadorem, żeby przyjść i złożyć o czymś świadectwo. Wszelkie moce nieba są właśnie w waszych rękach. Och, dlaczego siedzimy? A Kościół jest jałowy i siedzimy bezczynni. Jest tak dlatego, że nie rozpoznajemy tych rzeczy. Więc dusze, które były w więzieniu, które nie pokutowały, nie były anielskimi istotami, które zostały ściągnięte na dół w postaci aniołów, ale to były duchy tych anielskich istot, które upadły przed założeniem świata, właśnie wtedy, kiedy w niebie toczyła się wojna. Szatan i smok walczyli, a potem albo Michał i smok walczyli i Lucyfer. I Lucyfer został wyrzucony razem ze wszystkimi swoimi dziećmi, ze wszystkimi aniołami, których zwiódł. I ci aniołowie stąpili na ziemię i wtedy byli zmuszeni stać się ludźmi. A kiedy to zrobili, właśnie wtedy synowie Boży widzieli, że córki ludzkie były piękne i brali je sobie za żony. Oni są synami Bożymi. Każdy człowiek, który urodził się na tej ziemi, jest synem Bożym. Bez względu na to, czy jest grzesznikiem albo kim on jest synem Bożym. stworzony na obraz Boga ku chwale Bożej. On został w ten sposób stworzony, lecz Bóg na początku wiedział, kto miał go przyjąć, a kto miał go nie przyjąć. Dlatego on mógł predestynować albo nie predestynować, ale dzięki uprzedniej wiedzy on mógł powiedzieć, kto miał być zbawiony, a kto nie miał być zbawiony, ponieważ on wiedział, jakiego ducha dana osoba przyjmie. A te duchy, które przyszły od tronu Bożego i stoją przed tronem Bożym i żyły, i to miliardy, i miliardy, i eony czasu, zanim świat w ogóle się rozpoczął w Bożej obecności, myślicie, że one nie mają pojęcia o oddawaniu czci? One stąpiły i dostały się bezpośrednio do ludzi i one uwielbiają Boga. Absolutnie, one uwielbiają Boga i mają wiedzę dotyczącą Boga. One są bystre, przebiegłe i wykształcone zawsze, ale Bóg je odrzucił od samego początku. Dlatego więc, przyjaciele, członkostwo Kościoła albo poznanie jakiejś teologii czy czegoś nie ma z tym nic wspólnego. To musi być krew Jezusa Chrystusa i narodzenie się na nowo, które łączy cię z Nim i stajecie się jedną osobą. Tutaj to macie. Bóg na początku, kiedy On wiedział, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni jako jedno, nie jako dwoje, oni zostali stworzeni jako jedno. Oni zostali rozdzieleni, jeden został włożony do ciała, a jeden do teofanii. On to wiedział. Więc, żeby wam to udowodnić, kiedy Bóg stwarzał kobietę, On nie wziął żadnego prochu, żeby ją stworzyć, tak jak On zrobił, gdy stwarzał mężczyznę. On wyjął żebro z boku Adama i ona stała się produktem ubocznym mężczyzny, ponieważ ona jest jego częścią. Czy teraz to pojmujecie? Widzicie? Tutaj to macie. Tam są ci aniołowie, a Bóg i Duch, który jest połączony z Bogiem, to jest jeden Duch. Tak jest. Więc Duch Boży, który mieszka w Kościele, jest Duchem, który stąpił z nieba, którego Bóg znał przed założeniem świata, który odrzucił kłamstwo diabła. I ten Duch musiał przyjąć ciało, by być, żeby przejść przez próby. On musiał przyjść w ciele, tak samo jak pozostali przyszli i każdy z nich położył na siebie to samo jarzmo. A Bóg już od początku wiedział, które duchy miały to zrobić, a które nie. Tutaj to macie. Diabeł jest tak mądry, że on po prostu zwiódłby nawet wybranych, gdyby to było możliwe. Więc te duchy, ci aniołowie, którzy głosili, byli w więzieniu, aniołowie, jeżeli zwrócicie tutaj uwagę, tutaj jest małe A, co oznacza człowieka. Aniołowie, posłańcy tutaj na ziemi. Oni zgrzeszyli, a jedynym sposobem, w jaki mogli zgrzeszyć, była niewiara. I w ten sposób oni mieli własne religie i nie wierzyli w przesłanie Noego. Oni nie wierzyli w przesłanie Enocha. Oni odrzucili ich przesłanie i zostali potępieni. Biblia mówi, że zostali. Enoch do nich prorokował, mówiąc, Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych. I oni prorokowali, Noe zbudował arkę, a oni mówili, on jest świętym pijakiem, on jest fanatykiem, nie ma czegoś takiego jak nadchodzący deszcz. I upłynęło 120 lat i on miał religię, która zawierała zbawienie, była droga ucieczki, lecz oni byli zadowoleni ze swojego stanu. Właśnie tak jest dzisiaj, że ludzie są zadowoleni ze swojego stanu, ale jest droga ucieczki i to jest droga przez Jezusa Chrystusa. Amen. Tutaj to macie. To samo plemię, te same duchy. I oni byli absolutnie religijnymi ludźmi, bardzo religijnymi, ale nie dotrzymali ślubowanego przymierza. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie chodzą do kościoła i przyłączają się do wielkich kościołów i starają się być najpopularniejszymi ludźmi w mieście. Jeżeli chcą się przyłączyć do jakiegoś kościoła, wybierają największych w mieście, najlepszych i najbardziej poważanych w mieście. Jakże daleko minęli się z powołaniem. Jakże daleko oni się z tym minęli. Jedyny sposób, w jaki kiedykolwiek poznasz Jezusa Chrystusa, to jest przez duchowe objawienie, nie poprzez teologię i przez to, jak bardzo studiujesz Biblię. Bez względu na to, czy jesteś chrześcijańskim naukowcem, metodystą, świadkiem Jehowy albo kimkolwiek jesteś. Bez względu na to, kim jesteś, nigdy nie poznasz Go na podstawie słowa. To właśnie Duch Boży Ci Go objawia. To jest duchowe objawienie. Kiedy Adam w ogrodzie Eden i Ewa, kiedy te dzieci zostały wyrzucone, oto przychodzi Kain z dobrą teologią. On powiedział, Bóg powinien wiedzieć, że my to robimy z całego serca. Zbuduję piękny ołtarz, położę na nim kwiaty, położę na nim owoce, ja go upiększę. Z pewnością mogę dzięki temu udobruchać Boga i dać Mu poznać, że jestem szczery w moim sercu. On miał rację, jeżeli chodzi o słowo. Bóg pragnął uwielbienia, więc On poszedł oddawać cześć. On zrobił piękne miejsce do oddawania czci, wielką, fajną katedrę, tak jak to dzisiaj nazywają. I On to zrobił dobrze, zbudował to dobrze i umieścił tam ołtarz. On nie był niewierzący. Lecz Abel na podstawie Słowa Bożego. Wtedy nie było napisanej Biblii, lecz Bóg objawił mu, że to nie był owoc, który wypędził nas z ogrodu Eden. To nie były jabłka, które Adam i Ewa zjedli. To były absolutnie seksualne sprawy, które ich odseparowały i podzieliły. I wiedząc, że stali się śmiertelnikami, i to przez krew Adama, i przez krew węża, który to rozpoczął, Abel, dzięki boskiemu objawieniu, poszedł, wziął baranka i ofiarował go. A Bóg powiedział, to jest to. Pewnie. Gdy schodzili z góry przemienienia, Jezus powiedział, za kogo ludzie mnie, Syna Człowieczego, uważają? Niektórzy mówią, że jesteś Mojżeszem, a niektórzy mówią, że jesteś Eliaszem, i niektórzy mówią, że jesteś Jeremiaszem, a niektórzy mówią, że jesteś tym prorokiem. On powiedział, ale za kogo wy mnie uważacie? Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. On powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to. Patrzcie, nigdy więcej przy pomocy litery, nigdy więcej przy pomocy szkoły, nie nauczyłeś się tego w seminarium, ani nikt ci tego nie powiedział. Nie ciało i krew objawiły ci to, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. I na tej skale ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekieł nie mogą go przemóc. Tutaj to macie. To jest Kościół żywego Boga. To jest to. Na tym Kościele, na tym objawieniu ten Kościół jest zbudowany. To jest boskie objawienie, gdzie Bóg objawił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a wy, którzy Go przyjęliście jako swojego osobistego Zbawiciela, przeszliście ze śmierci do życia i Duch Święty porusza się i działa w członkach tego ciała. To jest ten Kościół, bez względu na to, czy on jest biedny i na misji i ty gdzieś tam stoisz pod sosną, czy gdziekolwiek to jest. Czy to jest w czyimś domu, na prywatnym spotkaniu, bez względu na to, gdzie by to było. Piękno i takie rzeczy nie oczarują Boga. Chodzi tutaj o szczerość serca przez objawienie, że Jezus Chrystus został przedstawiony jako Syn Boży, nasz osobisty Zbawiciel. Amen. Ludzie, nigdy tego nie dostaniecie, jeśli będziecie przez to tak przechodzić, prawda? To są ci, którzy tam, gdzie on poszedł, aniołowie, posłańcy, ci kaznodzieje, ci intelektualiści, ci posłańcy, którzy nie uwierzyli, kiedy Noe poszedł im głosić i powiedział im, więc wchodźcie do arki. Oni mówili, posłuchajcie tego świętego pijaka, posłuchajcie tego fanatyka, więc nie ma deszczu. Kto kiedykolwiek słyszał o czymś takim? Więc ludzie, czy my nie mamy kościołów, czy nie jesteśmy religijni? Więc oni byli religijni. Jezus powiedział, że to było pokolenie, które miało właśnie wtedy przeminąć. To miało być pokolenie, które miało powtórzyć się jeszcze raz, tuż przed Jego przyjściem. Jak było w dniach Noego, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Bo oni jedli, pili, żenili się, wydawali za mąż. Oni wtedy mieli gdzieś Reno, Nevada. Oni mieli wszelkiego rodzaju bzdury, które mają dzisiaj. Szydzenie, figlowanie, naśmiewanie się, szyderców i tak dalej. Mają formę pobożności, lecz zapierają się rzeczywistej prawdy, przymierza, przesłania łaski. Bóg przygotował swoją drogę i dał ludziom swoje przymierze, aby mogli uciec. Ono miało w sobie zbawienie. Zbawienie było miejscem ucieczki. Czego potrzebujemy do zbawienia? Dzisiaj ludzie mówią, czy nie żyjemy pod dobrą, demokratyczną formą władzy? Czego nam potrzeba? Nie obchodzi mnie, w jak bardzo demokratycznej formie rządów żyjemy. My potrzebujemy krwi Jezusa Chrystusa. Prawda. Potrzebujemy Chrystusa. Ja sobie cenię demokratyczną formę rządów. To nie ma nic wspólnego ze zbawieniem duszy. Absolutnie. Te rządy przeminą i każdy naród przeminie. I ja stałem przy tam, gdzie stali faraonowie i człowiek musi kopać 20 stóp w głąb ziemi, by znaleźć ich trony, na których oni siedzieli. Wszyscy faraonowie i ich królestwa na tej ziemi oraz wszystkie ich chwiejne rzeczy zawiodą i przeminą. Lecz Jahwe będzie królował na zawsze, ponieważ On jest nieśmiertelnym Bogiem. Stoimy mocno na skale Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystkie inne grunty są sypkim piaskiem. Mnie nie obchodzi, czy to jest królestwa powstaną i upadną, lecz och, nie ma niczego, mnie nie obchodzi, czy to jest cokolwiek, nie ma niczego teraźniejszego, niczego przyszłego, niczego, głodu czy niebezpieczeństwa, czy czegokolwiek, co mogłoby nas kiedykolwiek odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Kiedy człowiek jest narodzony z Ducha Bożego, on nie jest już więcej stworzeniem czasu, lecz jest stworzeniem wieczności. Amen. On przeszedł ze śmierci do życia. On przeszedł przez element czasu do wieczności. On nie może zginąć. I Bóg przysiągł, że On go wzbudzi w dniach ostatecznych. Więc oni mogą mieć wszystkie swoje wielkie kościoły i wszystkie swoje wspaniałe chwile i wszystko, czego sobie życzą, opowiadać swoje sprośne żarty i grać w swoje gry banko i kolacje przy zupie i wszystko, co tylko chcą i mieć jakiegoś wykształconego kaznodzieję, który tam stoi. Być może on lepiej umie wykonać swoją pracę niż niektórzy z tych chłopców, którzy prawie nie znają abecadła. Lecz ja wam mówię prawdę, wolałbym raczej, żeby mi głosił chłopak, który nie zna abecadła, a który zna Chrystusa, niż wszyscy wielcy teologowie, jacy są, z całym ich wykształceniem, o jakim można pomyśleć, absolutnie. Niedawno tutaj, w Kentucky, młody chłopak, który prawie nie umiał przeczytać własnego nazwiska, powiedział, że Pan go powołał do głoszenia i chciał budynek szkolny, więc władze mu na to nie pozwoliły. I przejeżdżał tamtędy jakiś wielki, znakomity kaznodzieja z takim nazwiskiem, jakiś wielki doktor bóstwa, i oni mu tę szkołę udostępnili, pewnie. Miał przebudzenie przez 2 tygodnie i ani jednej duszy. Jego ojciec poszedł z powrotem, powiedział, więc teraz dajcie ją jemu, ja płacę podatki, mam prawo, żeby mój syn ją dostał. Mój chłopiec też powinien ją mieć. Więc wrócił, żeby się dowiedzieć i zapytać ich, a oni powiedzieli, więc pozwolimy mu ją mieć przynajmniej na 2 wieczory. I oni tak zrobili i pozwolili mu ją mieć przez 2 wieczory. I tamtego wieczora ten młody chłopak poszedł tam i nawet nie potrafił czytać Biblii. Polecił komuś, żeby przeczytał jego tekst. Lecz kiedy wszedł na podium, on był namaszczony Duchem Świętym. I kiedy głosił, mniej więcej 20 ludzi podeszło do ołtarza i ten samozwańczy kaznodzieja przepłakał swoją drogę do Golgoty przy ołtarzu. Pewnie, bracie, nie chodzi o to, co ty wiesz, chodzi o to, kogo znasz. To jest ta myśl. Właśnie tego potrzeba. Trzeba znać Chrystusa. Poznać Go to jest życie, odrzucić Go to śmierć. Szybko do naszych następnych pytań. Teraz pytania, które pójdą do Georgii. Co te kamienie reprezentują w Księdze Objawienia 21, 19 i 20? Jeżeli chcecie poświęcić czas, żeby otworzyć Biblię, przy czym nie mamy teraz zbyt dużo czasu, ale spróbuję na nie szybko odpowiedzieć. Objawienie 20, myślę, że to jest 21, 19 i 20, tak. W porządku. Zobaczycie tam, że on mówił o kamieniach, które były w budynku i te kamienie były fundamentami. Jeżeli zauważycie, naprawdę wierzę, że ty to tam masz, bracie Neville. I każdy kamień był fundamentem. Nie jeden kamień był fundamentem, a pozostałe, lecz każdy kamień był fundamentem. Każdy kamień był trwałym fundamentem. I tam było 12 kamieni. A jeśli zwrócicie uwagę, tych 12 kamieni daje każdy. Najpierw rozpoczyna jaspisem i sardiuszem i tak dalej, tym podobne, przedstawiając każdy kamień. W Biblii zobaczycie, że tam były nazwy pewnych kamieni. Niektóre z nich różniły się trochę. Nigdy o tym nie słyszeliście. Jeżeli popatrzycie do słownika, to zobaczycie, że to jest ten sam kamień, tylko inna nazwa, zmieniona. Ale to się zaczyna od jaspisu. Jaspis był kamieniem Benjamina, albo kamieniem pierwszego syna Rubena. Pierwszym kamieniem był Ruben, który był jaspisem. Ostatnim kamieniem był Benjamin, ostatnim kamieniem na szczycie. Więc tych 12 kamieni, na których był położony fundament, tych 12 kamieni wisiało na napierśniku Arona. I one reprezentowały to, że on był najwyższym kapłanem tych plemion. Każdy jeden z kamieni, zgodnie z ich urodzeniem, tutaj w tym napierśniku. A kiedy ludzie zobaczyli ten napierśnik, rozpoznali, że Aaron był najwyższym kapłanem całego plemienia, kiedy widzieli kamień urodzenia na tym napierśniku. Teraz, tak jak słyszeliśmy dzisiaj rano w przesłaniu brata Neville, ilekroć oni przynieśli Urim Tumim. Widzicie, w Biblii to jest wspomniane jako sposób, w jaki oni wiedzieli, czy ich przesłanie było prawdą, czy nie. Te kamienie, gdy oni mieli sprawdzić to, co ten człowiek powiedział, co prorok prorokował, i te kamienie migotały wszystkie razem, one tworzyły skupisko świateł, które przybierało kolor szafiru, jaspisu, karbunkułu i wszystkich tych innych kamieni, odzwierciedlających swoje światło. One tworzyły jedną, wielką, piękną, kolorową tęczę, która łączyła całą tę rzecz razem. Więc teraz, dzisiaj, kiedy to Urim Tumim zostało usunięte razem z tym kapłaństwem, dzisiaj ta Biblia jest Bożym Urim i Tumim. A kiedy kaznodzieja głosi, to nie może być tylko jedno małe miejsce tutaj, w którym on pokłada wszystkie swoje nadzieje. To musi być cała Biblia odzwierciedlająca to przesłanie, które ten człowiek głosi. Na tym to polega. Nie tylko jedno miejsce i mówi, więc Biblia tak mówi. Och, pewnie, ona mówi wiele rzeczy. Ale ty musisz tak zrobić, żeby to wszystko łączyło się razem. A kiedy przychodzi Duch Boży i wszystko do Słowa, on zestawia to wszystko razem i odzwierciedla jedno, wspaniałe, wielkie światło. I tym światłem jest Jezus Chrystus. Amen. Więc tych 12 kamieni było 12 fundamentami, które się zaczynały od Rubena, Gada i tak dalej, aż do Benjamina. 12 szczepów, 12 kamieni. I te kamienie w świątyni, w nowym, niebiańskim Jeruzalem, Każdy fundament będzie założony na jednym z patriarchów. Teraz patrzcie, zwróćcie uwagę na te kamienie. Teraz zobaczycie tych patriarchów, odzwierciedlonych bezpośrednio w czymś innym, po prostu w innym pytaniu. Wyjaśnij czwarte, cztery zwierzęta z Księgi Objawienia 5. Bracie Neville, jeżeli jesteś teraz bezpośrednio przy tym, albo ktoś z was, Księga Objawienia 5, będziemy to teraz czytali, tylko przez chwilę. To jest piękny obraz, tutaj, ja sam to mam, Objawienie 5 rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz i z tyłu zapieczętowaną 7 pieczęciami. I ja... Więc to nie jest to miejsce. Chcę to przesunąć trochę dalej, te 4 zwierzęta. Zobaczmy, 14 wiersz. W porządku, panowie. Teraz, tutaj to mamy, tak jest. Więc zacznijmy tutaj od 12 wiersza. Nie, myślę, że... I 4 zwierzęta powiedziały amen. Nie, to jest to miejsce za tym, bracie Neville. Oto usłyszałem głos. Spójrzmy tylko na chwilę. Czytałem to jakiś czas temu. Och, tutaj to mamy. Zacznijmy od 6 wiersza. 5 wiersz. I jeden ze starców powiedział do mnie, nie płacz, oto lew z plemienia Judy, korzeń Dawidowy, zwyciężył, aby otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I ja spojrzałem, i pośród tronu, i 4 zwierzęta, i pośród starszych stał baranek, jakby był zabity, mający 7 głów i 7 oczu, które są 7 duchami wysłanymi na ziemię. Chciałbym, żebyście się zatrzymali na tym pytaniu, a jeżeli za chwilę nie poruszę tej sprawy tutaj, chciałbym, abyście je przynieśli jeszcze raz. Chcę się tym zająć. 7 duchów, 7 oczu, które były na baranku. Och, to jest naprawdę piękna sprawa. Więc teraz chcemy wziąć pytanie tego brata. W porządku, nie zapomnijcie o tym teraz. I on przyszedł i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, 4 zwierzęta i 24 starców upadło przed barankiem. Każdy z nich miał harfę. Więc to są 4 zwierzęta tutaj. Jeśli zwrócicie uwagę. Teraz chodźmy dalej i po prostu czytajmy trochę dalej. Złote harfy, pełne wonności i zapachów i modlitw świętych. I oni zaśpiewali nową pieśń, Ty jesteś godzien. I poszli do przodu i uczynili wszelką swoją chwałę Panu. Więc te 4 zwierzęta z Księgi Objawienia, jeśli zwrócicie na nie uwagę, na każdym miejscu, wy czytelnicy Biblii i ktokolwiek będzie słuchał tego nagrania na taśmie, te 4 zwierzęta, one miały 4 twarze. Jedno miało twarz jak człowiek, drugie miało twarz jak wół, następne miało twarz jak orzeł, a inne miało twarz jak lew. I one nie chodziły do tyłu, one nie mogły chodzić do tyłu. Ilu z was pamięta tę starą Księgę Objawienia, gdy nauczali tego przed laty, gdy omawiałem tutaj mniej więcej 2 lata temu Księgę Objawienia? Wielu ludzi z dawnych czasów to pamięta. Patrzcie, one nie mogły chodzić do tyłu, ponieważ w którymkolwiek kierunku szły, one szły naprzód. Jeżeli szły w tym kierunku, to szły jak człowiek. Jeżeli szły w tym kierunku, to szły jak lew. Jeżeli szły w tym kierunku, to szły jak orzeł. Jeżeli szły w tym kierunku, to szły jak wół. Widzicie, one nie mogły iść do tyłu. One szły naprzód przez cały czas. Teraz te 4 zwierzęta. Więc żeby to szybko omówić, bo nie chcę zostać przy tym zbyt długo, ale te 4 zwierzęta. Zwierzę w Biblii reprezentuje siłę. I zauważcie, że te 4 zwierzęta nie były gdzieś tam w jeziorze albo nie wychodziły gdzieś z morza, lecz one były obok tronu Bożego i one oddawały chwałę Bogu. Te 4 zwierzęta oznaczają 4 moce, które wyszły z ziemi i te 4 moce były 4 Ewangeliami. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jedna nie jest w sprzeczności z drugą. A jedno z nich, kiedy Ewangelia wychodzi jako lew, ona jest nieugięta, ona jest śmiała. Ewangelia jest odważna jak lew i ona jest królem jak lew. Jeżeli wychodzi w postaci twarzy człowieka, ona jest przebiegła i sprytna jak człowiek. Jeżeli wychodzi jak orzeł, to ma szerokie skrzydła i osiąga duże wysokości. Ona, widzicie co mam na myśli? Jeżeli ona wychodzi jak wół, to jest koń roboczy, który potrafi ciągnąć. Roboczy wół, który ciągnie brzemię Ewangelii. Te 4 zwierzęta były 4 mocami, którymi byli Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. 4 Ewangelie, które brzmiały w obecności Boga. To było... Jeżeli zwróciliście uwagę, one miały oczy z przodu i z tyłu. One, gdziekolwiek szły, to się odzwierciedlało. One widziały, gdziekolwiek szły. I to jest moc Ewangelii, która się rozchodzi. Ona może, ona ma bystrość człowieka, ona ma szybkość orła, ona ma moc, moc, żeby ciągnąć, nosi brzemię jak wół. Ona ma stanowczość i odwagę lwa. Widzicie, to są cztery Ewangelie, które są czterema mocami z czwartego rozdziału Księgi Objawienia. W porządku, teraz następne. Kim jest tych 24 starców? W porządku, myślę, że to miało być w... Kim jest tych 24 starców? Więc to jest całkiem proste. Moglibyśmy do tego przejść. Tych 24 starców siedziało przed tronem. To jest w... Myślę, że to jest w czwartym wierszu. Tam to jest. I tam wyszedł inny. Ja muszę... Zobaczmy. Ja mam 4:10. W porządku. Księga Objawienia, 4:10. Tak jest. Dojdziemy do tego. I 24 starców upadło przed tym, który siedział na tronie, i oddali cześć temu, który żyje na wieki wieków, i rzucili swoje korony przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, o Panie, przyjąć chwałę, cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i dla Twojej przyjemności one są i zostały stworzone. Więc tych 24 starców, starszy jest nadzorcą. Więc zauważcie, oni byli 12 patriarchami i 12 apostołami. I oni siedzieli 12 po jednej stronie i 12 po drugiej stronie. To było tych 24 starców, którzy byli 12 patriarchami po jednej stronie, Stary Testament, 12 apostołów po drugiej stronie, z Nowego Testamentu. Czy Jezus nie powiedział, będziecie siedzieć na 12 tronach, sądząc 12 szczepów Izraela? Więc te fundamenty, spójrzcie, tam jest nawet drzewo i to drzewo po obu stronach wydaje 12 rodzajów owoców i one wydają owoc raz w miesiącu, co jest symbolem 12 miesięcy w roku. One wydają 12 rodzajów owoców każdego roku w miarę upływu czasu. 12 to liczba uwielbienia, widzicie? I tam jest 24. Miało być 24. 12 apostołów i 12 patriarchów. Oni siedzą przed tronem. W porządku. Teraz czwarty wiersz, albo czwarte pytanie. Co przedstawiała szkarłatna nić w Księdze Rodzaju 38? Ta szkarłatna nić, jeśli zauważycie, to był Juda. On miał synów i jeden z jego synów ożenił się z niewiastą kananejską. Ta kananejska niewiasta nie miała żadnych dzieci i jego syn zmarł. Potem, zgodnie z prawem, miał ją pojąć. Następny syn musiał pojąć żonę brata i wzbudzić nasienie zmarłemu. I ten drugi nie współpracował i zrobił tak, jak zrobił, i Pan go zabił. Potem miał jednego, młodego syna, więc Juda powiedział: poczekaj, aż ten syn dojdzie, dorośnie do wieku, w którym będziesz mogła go poślubić. I kiedy on dorósł do wieku, w którym miał pojąć poprzednią żonę swoich dwóch braci, więc właśnie wtedy powinien był ją poślubić, żeby wzbudzić nasienie swoim braciom, którzy umarli przed nim. Juda nie dał synowi, chłopakowi, tej niewiasty, tej kananejskiej niewiasty. On mu po prostu pozwolił robić, co chce, więc ona widziała, że on postępuje niewłaściwie, więc wyszła i zasłoniła twarz woalką i usiadła w publicznym miejscu, tak jak usiadłaby nierządnica. Juda przechodził obok i pojął tę kobietę za żonę, a ona była nierządnicą i obcował z nią. I ona powiedziała, więc co mi za to dasz? A ona powiedziała. On powiedział, dam mu koźle. On powiedział, więc daj mi znak, że to uczynisz. Więc ona wzięła jego laskę i jego sygnet i tak dalej i zatrzymała to. A kiedy oni przyprowadzili koźle, nie mogli znaleźć nierządnicy, ponieważ ona nie była nierządnicą. Po pewnym czasie okazało się, że ona będzie matką. I kiedy okazało się, że będzie matką, oni przyszli i powiedzieli do Judy, twoja synowa zachowała się jak nierządnica, powiedzieli, bo ona ma zostać matką, a twoi dwaj chłopcy nie żyją. On powiedział, więc ona zostanie wyprowadzona i spalona. Więc ona posłała wiadomość do Judy i powiedziała, mąż, który to uczynił, jest właścicielem tej laski i tego sygnetu. W porządku, to był jej teść. I on powiedział, ona jest bardziej sprawiedliwa niż ja. Więc kiedy nastał czas jej rozwiązania, ona się dowiedziała, że te dzieci to są bliźnięta. A kiedy te bliźnięta, to pierwsze dziecko, które się miało urodzić, według starego żydowskiego zwyczaju, pierwsze dziecko miało pierworództwo, pierwsze dziecko, które się urodziło. I pamiętajcie, to było jej pierwsze dziecko. Nikt z reszty chłopców nie miał z nią żadnych dzieci. Ona nie miała do tego czasu żadnego dziecka. A gdy zaczęło się rodzić jej pierwsze dziecko, pokazała się tylko ręka. i położna związała wokół niej szkarłatną nić, ponieważ szkarłatna nić mówiła o odkupieniu, że pierwszy syn dziewicy Marii miał być, ma szkarłatną nić odkupienia. A kiedy on wciągnął z powrotem swoją rączkę, ten drugi wyszedł pierwszy. I gdy on wyszedł, powiedzieli, dlaczego to uczyniłeś? Ten drugi ma pierworództwo. Więc takie jest właśnie znaczenie Księgi Rodzaju 38. Widzicie, że to pierwsze dziecko dalej pozostawało do czasu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To pierwsze było pod prawem odkupienia. Wiecie, ja powiedziałem, ten mały muł, wiecie, mówiłem o tym, że jego oczy były lub coś innego, jego uszy były spuszczone, ale jeżeli on się urodził z prawem pierworództwa, niewinny, doskonały baranek umierał zamiast niego. Tutaj to jest. Więc to było ze względu na pierworództwo. To pierwsze dziecko zaczęło wychodzić z matki i oni zobaczyli tę rączkę i wiedzieli, że ona może wrócić z powrotem. I kiedy przecisnął swoją rączkę, żeby pokazać, że on to miał, on był tym pierwszym. Położna zawiązała wokół niej szkarłatną nić, a on wciągnął rączkę z powrotem. Widzicie? Lecz on był pierwszy, absolutnie. To była ta szkarłatna nić. Ta szkarłatna nić ma przez całą Biblię, ona oznacza odkupienie, co wskazywało na przyszłość, na przyjście tego pierwszego dziecka. Pierworodny koń, pierworodne zbydła, cokolwiek to było, wszystko, co urodziło się jako pierwsze, co przyszło na świat, podlegało odkupieniu, musiało być odkupione. Wszystko musiało być odkupione. Aleluja! Och, to mnie po prostu ekscytuje. Czy wy to rozumiecie? Ten pierwszy musiał być odkupiony. To było prawo. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. I kiedy Jezus Chrystus się urodził, On odkupił cały świat. Pewnie. On to zrobił. On był odkupicielem wszelkiego stworzenia, jakie kiedykolwiek zostało stworzone na ziemi. On był odkupicielem. A wszelkie odkupienie jest złożone w Nim i Ty nigdy w ogóle nie możesz przyjść w jakiś inny sposób, na podstawie dobrych uczynków, przez przyłączenie się do Kościoła albo cokolwiek to jest. Ty musisz przyjść przez tę szkarłatną nić, przez odkupiciela, krewnego odkupiciela. W porządku, więc następne brzmi, gdzie są te dary? Czym są te dary, które mają być posłane ze względu na śmierć dwóch świadków z Księgi Objawienia 11? Och, bracie Palmer, czy Ty nie możesz zadać jakichś pytań? Więc odkupienie, ta nić tutaj, ta szkarłatna nić, widzimy, że ona oznaczała odkupienie. Teraz następne pytanie brzmi, czym są te dary w Księdze Objawienia 11? Przychodzi czas, więc tutaj odpowiem na pytanie, na które została udzielona odpowiedź tamtego wieczora, które mój przyjaciel, kaznodzieja, napisał odnośnie Żydów, jak to miało być. Więc tym Żydom jest jeszcze obiecane 3,5 roku. Ilu z was o tym wie? 70 tygodni było obiecanych. Powiedziano, w połowie przyjdzie Mesjasz i zostanie zabity. Chrystus głosił przez 3,5 roku, został zabity dokładnie w ciągu 3,5 roku. On głosił przez 3 lata i 6 miesięcy. A potem obrzydliwość przynosi spustoszenie. Meczet Omara został wzniesiony na świętej ziemi. Tak jak Bóg powiedział 2500 lat zanim to się wydarzyło, że On tam będzie stał. Prorok to zobaczył, oglądał to i powiedział, że oni będą, poganie będą to posiadali, aż się dopełnią czasy pogan. Więc jest jeszcze obiecanych 3,5 roku. Jeśli zauważycie, ci świadkowie z Księgi Objawienia 11 będą prorokowali 1260 dni. Dokładnie 3,5 roku. Teraz. I oni byli odziani w wory, więc obserwujcie ich usługę, kim oni są. Więc ci dwaj świadkowie zostali zabici. Teraz. Oni wrócili do Żydów po pochwyceniu kościoła z pogan. Kościół z pogan odchodzi do domu na wieczerzę weselną. Tak jak Rebeka została zabrana do miejsca, gdzie żył Abraham i tam została poślubiona Izakowi. A Rebeka i Izak wyszli z pełnym posiadaniem wszystkiego, co miał Abraham. To wszystko przeszło na Izaka. Absolutnie. I to nie mogło przejść na Izaka, dopóki Izak się nie ożenił. Och, aleluja! Tutaj to macie. I Chrystus staje się, Bóg przebywa w tym doskonałym, zniszczonym ciele zupełnie na zawsze i przez wieczność. Kiedy baranek i oblubienica są poślubiani w niebie, ona wychodzi posiadając wszystko, absolutnie. Izak i Rebeka wyszli posiadając wszystko. I podczas gdy ta ceremonia ma miejsce w niebie, oblubienica, pogańska oblubienica zostaje poślubiona księciu, Bożemu Synowi, w chwale. W czasie, gdy oni zostają zaślubieni, to jest 3,5 roku, gdy to ma miejsce, podczas gdy Mojżesz i Eliasz. Przy czym Mojżesz nigdy nie był nieobecny, nie, jego ciało zostało zabrane. Aniołowie go zabrali, on nie uległ zepsuciu, nie uległ skażeniu. On był doskonałym przedobrazem Chrystusa. On umarł i aniołowie go zabrali i nawet diabeł nie wiedział, gdzie on został pogrzebany. I on próbował dyskutować z archaniołem Michałem na temat jego pogrzebu. Tak właśnie mówi Biblia. Bóg go zabrał w pochwyceniu. A Eliasz, kiedy on tam chodził, prorok Boży, podszedł do Jordanu, zdjął swój płaszcz i uderzył nim w wodę, a ona się rozdzieliła na prawo i lewo. On wszedł na górę. Elizeusz powiedział, dlaczego idziesz za mną? On powiedział, ja chcę podwójnej porcji twojego ducha. Powiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, ale jeśli zobaczysz mnie, jak będę odchodził, on z niego nie spuszczał wzroku. A po pewnej chwili stąpił z nieba ognisty rydwan z ognistymi aniołami, z ognistymi końmi i Eliasz wsiadł do niego i odleciał w górę do chwały. On nie skosztował śmierci, został przeniesiony. On musi umrzeć. A jeśli obserwujecie tych dwóch proroków z Księgi Objawienia 11, oni robią dokładnie to samo, co Mojżesz i Eliasz zrobili. Ty powiesz, bracie Branham, chcesz mi powiedzieć, że Eliasz i Mojżesz dalej żyją? Absolutnie. Więc przed górą przemienienia, na górze przemienienia, zanim Jezus poszedł na Golgotę, obaj tam stali, Mojżesz i Eliasz, stali tam i rozmawiali z Nim. Pewnie rozmawiali. Oni nie są martwi. Nie umarli. Oni są śmiertelnikami. Oni muszą umrzeć, więc oni po prostu są w uwielbionym stanie, czekając na ten czas. A potem, kiedy wrócą i będą głosić dokładnie przez 3,5 roku pod namaszczeniem Chrztu Duchem Świętym, kiedy błogosławieństwa zostaną zabrane poganom, a Kościół zostanie wzięty do góry, i na ten chłodny, formalny Kościół będą polować jak na psy poprzez komunistów oraz przez Rzymian, i oni będą wtedy ścigani i zabijani. Oni zostaną wtedy zabici. Ci prorocy będą głosić przez 3,5 roku, a Biblia mówi, że oni zostali zabici w tym wielkim, na ulicy, nazywanej duchowo Sodomą i Egiptem, gdzie nasz Pan został ukrzyżowany. To jest z powrotem w Jeruzalem. Widzicie, z powrotem w Jeruzalem, nazywanym tak duchowo. I oni leżeli na ulicy przez 3 dni i 3 noce, a potem, na końcu tych 3,5 dnia, wstąpił w nich duch życia i oni wstali. Musieli umrzeć, tak jak inni śmiertelnicy. Oni musieli umrzeć. A kiedy oni zabili tych dwóch kaznodziejów, oni głosili przeciwko złu i ściągnęli ogień z nieba. Kto to uczynił, widzicie? Oni ściągnęli plagi z nieba i uderzyli nimi ziemię tak szybko jak i za każdym razem, kiedy tylko chcieli. Ściągnęli ogień z nieba. Sprawili, żeby nie padał deszcz z nieba, jak długo oni chcieli. Kto to był? Mojżesz i Eliasz, dokładnie. I tam są ci dwaj świadkowie. A kiedy oni dręczyli Kościół albo świat swoim głoszeniem, przyjęciem z powrotem Żydów i prowadzeniem ich z powrotem do pokuty, prowadzeniem ich z powrotem do tego, żeby wierzyli w... Kiedy oni zobaczą Jezusa, przychodzącego po oblubienicę, powiedzą, oto nasz Bóg, na którego czekaliśmy. To jest On! Ale On nie przychodzi po nich. On przychodzi po swoją oblubienicę, a Jego oblubienica... Kiedy Józef poszedł do Egiptu, on nie zabrał ze sobą swoich braci, ale on tam miał swoją oblubienicę. Absolutnie. Lecz kiedy dał się poznać swoim braciom, nie było tam nikogo. To jest dokładnie prawda. I kiedy on da się poznać tym Żydom, nie będzie tam nikogo oprócz Żydów. Tam byli ci, którzy zabili Józefa, stali tam, a on powiedział, więc ja jestem Józef, wasz brat. I on płakał. A oni powiedzieli, teraz wiemy, że dostaniemy za to, bo my go zabiliśmy. Ta sama rzecz, ci Żydzi będą mieli wielki czas utrapienia tuż przed przyjściem tego prześladowania, które sprowadzi ich z powrotem do ojczyzny. Ono ich pędzi jak stado owiec z powrotem tam, na górę Karmel. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoją oblubienicę, a oni go zobaczą, powiedzą, to jest ten, na którego czekaliśmy, on tam jest. On się podniesie z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, tak jest. A Kościół, ci pozostali Żydzi, gdy oni w końcu zabiją tych dwóch proroków i oni będą leżeć na ulicy, duchowo nazywanej Sodomą i Egiptem, gdzie nasz Pan został ukrzyżowany, oni będą sobie nawzajem posyłać dary. Ten świat to robi. Więc, bracie Palmer, tutaj to masz. Spójrz wstecz do rzymskiej historii, a zobaczysz, że jest tylko jeden naród na całym świecie, który posyłał dary po bitwie. I to jest Imperium Rzymskie. Właśnie dlatego mówię, że Antychryst przychodzi z Rzymu. Bestia wychodzi z Rzymu. Ona nie może wyjść z Moskwy. Ona wychodzi z Rzymu. Ten czerwony smok, który stanął przy tej niewieście, by pożreć jej dziecko, jak tylko ono się urodzi. Ten diabeł, gdzie był ten diabeł? Kto to był? Cesarz August, który posłał wojsko i kazał pozabijać wszystkie dzieci poniżej 2. roku życia. Czerwony smok, smok, bestia, oznacza siłę. Siła Rzymu prześladowała i usiłowała znaleźć to dziecko, Chrystusa. Ta sama rzecz. Za każdym razem, kiedy Rzymianie, dawni, pogańscy Rzymianie odnosili wielkie zwycięstwa, posyłali sobie nawzajem białe kamyki i wszystko jako dary dla upamiętnienia tego. Więc te kamienie, które były, co to było? To były drobne podarunki, które posyłali sobie nawzajem w rzymskim kościele. Absolutnie, dokładnie, musi tak być. Stałem dokładnie tam, w mieście Watykan i sprawdzałem to z Biblią. Papież nosi potrójną koronę, vicarius filii Dei. I te rzeczy, o których słyszałem i tak dalej, to jest absolutna prawda. Religijna grupa, która rządzi każdym narodem pod niebem i ona rządzi. Tutaj to jest, tak jest. Nie mam nic przeciwko katolikom, nie panowie. Oni są tak samo dobrzy jak ktokolwiek inny, lecz według tej Biblii ich religia jest błędna. Jeżeli ta Biblia ma rację, to oni są w błędzie. Oni mówią, że oni nie liczy się to, co mówi Biblia. Chodzi o to, co mówi Kościół. My wierzymy, że Biblia przemawia z najwyższym autorytetem. Absolutnie. To jest Boże Słowo. Więc widzicie, że te kamienie, które wtedy były posyłane tu w Księdze Objawienia, są kamieniami, które posyłali sobie nawzajem jako dary. Co tylko pokazuje, Biblia mówi, Księga Objawienia tutaj, mówi, niech ten, kto ma mądrość, obliczy liczbę bestii. Niech ten, kto ma mądrość, uczyni to i to. Niech ten, kto ma ducha pewnych darów, uczyni to i to. Widzicie, jaki Kościół jest ograniczony? Pewien młody człowiek zapytał mnie dzisiaj rano o dary duchowe, o mówienie językami. Młody facet, bardzo szczery. Wierzę, że pewnego dnia on będzie usługującym. A odnośnie Kościoła powiedziałem, jest w nim tak wiele cielesności. My tego nie chcemy. Ale chcemy tej autentycznej rzeczy. Chcemy mieć to. Nie możecie zacząć tego nauczać w kościele. Po pierwsze, wiecie co macie. Jeden ma język, jeden ma psalm, potem musicie z tym walczyć. Lecz kiedy Bóg suwerennie dał jakiś dar, on się zamanifestuje. Tak jest. Widzicie, to są dary Boże. Te, które on posyła do kościoła, żeby zwyciężał. Więc Antychryst ma coś takiego jak za i przeciw. On ma wypaczony sposób czynienia tego. I to jest rzymskie imperium, które posyła sobie nawzajem dary, naturalne dary. Bóg posyła dary duchowe zwycięzcom, Rzym posyła dary naturalne tym drugim. My wierzymy, że Duch Święty jest duchem. My go przyjmujemy przez chrzest, który przychodzi z wysokości. Kościół katolicki naucza o świętej Eucharystii, która jest ciałem Chrystusa, że kiedy ty przyjmujesz ten chleb i koszerne, to jest Duch Święty, Duch Święty, święta Eucharystia, widzisz? My wierzymy, że to jest kawałek chleba. Nie wierzymy, że to jest ciało Chrystusa. Planujemy do tego przejść za kilka minut. Wierzymy, że to reprezentuje ciało Chrystusa, ale to nie jest. To jest różnica między doktryną katolicką a protestancką. Widzicie? Kościół katolicki mówi, ciało jest, chleb jest literalnym ciałem. Kościół ma moc, żeby to przemienić. Czy widzieliście kiedykolwiek katolika przechodzącego obok kościoła, pochylającego głowę i czyniącego znak krzyża? Jest tak dlatego, że tam w kościele pali się to małe światełko pod tym małym tabernakulum. Tam jest małe światełko i tam leży ten koszerny chleb. I to jest ciało Chrystusa. I kiedy ty to przyjmujesz, przyjmujesz absolutnie literalne ciało Chrystusa. Kiedy przyjmujesz pierwszą komunię i spowiadasz się i tak dalej, przyjmujesz literalnie ciało Chrystusa. My mówimy, że on reprezentuje ciało Chrystusa. Widzicie, że to nie jest nic innego na świecie, jak tylko kawałek chleba. I nieważne, gdyby to nawet nie był chleb, gdyby to było cokolwiek innego, to miało reprezentować dokładnie to. Po prostu dokładnie. Czy oni, tak jak ci ludzie, którzy mówią, nie dałbym się ochrzcić w sadzawce, chcę być ochrzczony w rzece. Jaką to czyni różnicę? Ważne, że jesteś ochrzczony. Czy to jest w sadzawce i... Więc Filip został ochrzczony w sadzawce. Gdy eunuch został ochrzczony, kiedy Filip ochrzcił eunucha w sadzawce, Duch Święty pochwycił go tak bardzo, że przeniósł Filipa na odległość 320 kilometrów. Porwał go w duchu, dał mu rydwan prosto z nieba na 320 kilometrów. Amen. Wspaniale. Więc, gdzie będą święci po tysiącletnim królowaniu i jakiego rodzaju ciała będą mieli? Wrócę do tego za chwilę. Oni będą z Jezusem. W porządku. Siódme pytanie. Jak my będziemy sądzili aniołów? To się znajduje w... Jak my będziemy sądzili aniołów? Dzięki temu, że jesteśmy synami i córkami Boga. Aniołowie są sługami. My jesteśmy synami i córkami Boga. I Biblia mówi, że my będziemy sądzili aniołów. Tak jest. Więc jeśli wy teraz... Ósme pytanie. Dlaczego włosy ze względu na aniołów z pierwszego listu do Koryntian? Więc niech mi ktoś teraz wyszuka pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, i zobaczymy tam, albo wy zobaczycie, że pierwszym liście do Koryntian 11 widzimy, że Paweł tam mówi, pozwólcie, że przejdę tam tylko na chwilę, a potem to przeczytamy naprawdę szybko i potem będziemy mieli to omówione. Mam coś do powiedzenia odnośnie tego drugiego wiersza tutaj i mam nadzieję, że Pan nam to podaje tak, jak powinniśmy to mieć. Jeżeli ktoś to znajdzie, myślę, że to jest 11 rozdział. Tak, w porządku. Teraz słuchajcie uważnie, naprawdę uważnie, żebyście to zrozumieli. Teraz weźcie całe swoje sumienie i włóżcie je do kieszeni kamizelki na czas, kiedy ja to czytam, widzicie, i to skomentuję. Słuchajcie naprawdę uważnie, to jest tak, mówi Pan. Bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem Chrystusa. Paweł powiedział, naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Więc chwalę was, bracia, za to, że wy we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się obrządków, tak jak ja przekazałem wam. Lecz chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna i głową Chrystusa jest Bóg. Widzicie, jak to jest? Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. Więc każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, nie honoruje Chrystusa. Ale każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, nie honoruje swojej głowy. Teraz się tym zajmiemy tylko przez chwilę i pokażę wam, że włosy są dla kobiety okryciem. Bo to jest tak samo, jak gdyby ona była ogolona. To znaczy, że jeśli ona ma zamiar strzyc swoje włosy, to niech je całkiem zgoli. Bo jeśli kobieta nie jest przykryta, to niech ona będzie również ostrzyżona. Ostrzyżona to znaczy ogolona, widzicie. Lecz jeśli to jest hańbiące dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech ona będzie przykryta. Teraz dochodzimy właśnie do tego pytania tutaj, które zadajecie, widzicie. W porządku, więc zgodnie z Biblią, to jest niewłaściwe, żeby dama obcinała swoje włosy. Teraz słuchajcie właśnie tutaj i zobaczcie, czy Biblia nie daje mężczyźnie legalnego prawa, żeby odprawić swoją żonę, jeżeli ona obcina włosy. Zobaczcie, czy to jest właściwe, czy nie. Jeżeli mężczyzna, bo mężczyzna rzeczywiście nie powinien nakrywać swojej głowy, to znaczy mieć długie włosy, ponieważ on jest na obraz i chwałę Boga, ale kobieta jest na chwałę mężczyzny. Czy kiedykolwiek o tym pomyśleliście? Chciałbym się teraz tutaj zatrzymać, ponieważ chcę, żeby to wsiąkło naprawdę głęboko, widzicie? I teraz pamiętajcie, widziałem dziesiątki tysięcy uroczych kobiet, z nami właśnie teraz i wiele z nich siedzi w tym kościele, które mają krótkie włosy i one są chrześcijankami. I ja wam tego nie narzucam, właśnie tak byłyście nauczane, widzicie? To jest to. Wasz kaznodzieja wam tego nie powiedział, lecz jeśli któraś z kobiet chodzących do tej świątyni ma takie włosy, wtedy ty jesteś winna. Widzicie, bo na pewno im o tym mówiliśmy. Więc teraz, patrzcie na to. Mężczyzna, ponieważ... Siódmy wiersz. Ponieważ mężczyzna... Teraz, kto tutaj mówi? Więc pewnego razu pewna dama powiedziała, o, Paweł po prostu nienawidził kobiet. Więc teraz, kiedy jesteśmy przy tym, otwórzmy tutaj tylko list do Galacjan 1:8 i zobaczycie, co Paweł o tym mówi. Widzicie, w liście do Galacjan 1:8. Zobaczycie, że Paweł tutaj powiedział w liście do Galacjan 1:8. Choćbyśmy my lub choćby anioł z nieba głosił jakąkolwiek inną Ewangelię niż ta, którą już słyszeliście, niech będzie przeklęty. Więc nie obwiniajcie mnie, obwiniajcie jego, widzicie. Bo mężczyzna naprawdę nie powinien nakrywać swojej głowy, ponieważ, bo on jest na chwałę i obraz Boga, ale kobieta jest na chwałę i obraz mężczyzny. Teraz patrzcie na następny wiersz. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Tak samo mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta została stworzona dla mężczyzny. Mówię to teraz z prawdziwą miłością i słodkością i mam nadzieję, że rozumiecie to w ten sam sposób, w jaki to mówię. Ale Ameryka, podróżuję po całym świecie, ale w Ameryce obowiązuje kilka najpodlejszych, zwyrodniałych praw kobiet ze wszystkich narodów na świecie. Paryż, Francja, mogłaby być drapaczem chmur w porównaniu z tym, co Ameryka pozwala czynić swoim kobietom. To jest hańba. Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że Bogiem Ameryki jest kobieta? Mogę wam to udowodnić na podstawie tej Biblii. Tak jest. Zdajecie sobie sprawę z tego, że to musi przyjść w ten sposób, żeby Kościół katolicki mógł wprowadzić swoją doktrynę o Marii, dziewicy? Więc jeśli kobieta nie została stworzona dla mężczyzny, nie. Jeżeli mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, tylko kobieta została stworzona dla mężczyzny, to jak możecie oddawać cześć kobiecie? Widzicie? Więc co to zrobiło? To się zaczęło w Paryżu i wylądowało w Hollywood. Teraz Paryż musi przychodzić do Hollywood po swoje modele i po swoją modę i tym podobnie. To jest poniżanie naszych amerykańskich kobiet. Co to jest? Nasze państwo zaczyna być tak upadłe, że oni nawet zabrali pracę mężczyznom, a na tych miejscach umieścili kobiety i prawie 90% z nich to prostytutki. I mówi się, że tam już nie ma mężczyzn, pewnie, ponieważ oni tam przyjęli kobiety na ich miejsca pracy. I oni tak bardzo upadli, że postawili kobiety jako policjantki na ulicy. To jest hańba dla każdego narodu. Tak, panowie? Co zamierzacie z tym zrobić? Co ty z tym zrobisz, bracie Branham? Muszę to respektować. Jestem amerykańskim obywatelem i robię to, co wielki szef każe mi robić. Jeżeli jakaś rodzina kiedykolwiek straci szacunek do rodziny, dzieci stracą szacunek do rodziców, ta rodzina jest rozerwana na strzępy. Jeżeli Kościół straci respekt do swojego pastora, to już jest po Kościele. I jeśli naród kiedykolwiek straci szacunek do Sądu Najwyższego i jego decyzji, ten naród rozpadnie się na kawałki. To jest dokładnie prawda. Musimy te rzeczy respektować, bo to jest wielki szef, widzicie. Lecz one od początku nie są słuszne. Absolutnie. Czy wiedzieliście, że mężczyzna w Biblii, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, kiedy Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, i stworzył mężczyznę i kobietę, i Bóg powiedział do Ewy tak, twój mąż będzie nad tobą panował, on będzie twoim władcą. Powiedzcie to w Ameryce, a zobaczycie, gdzie dojdziecie. Chłopcze, tak nie jest. Kobieta panuje nad mężczyzną. One to muszą robić. Miejsca publiczne są ustawione. Mógłbym przeprowadzić kobiety, gdybym musiał, z mojego pokoju, tam tuzinami, przyzwoite kobiety. Nie twierdzę, że żadna kobieta nie powinna musieć czasami pracować. Być może one mają chorych mężów czy coś takiego i one muszą pracować. Ale jeśli nie muszą, to nie powinny tego robić. Ich miejsce jest w domu, w ich małym zamku. Dokładnie tam one powinny być. A naszym amerykańskim kobietom dano przywilej, żeby były samowystarczalne. Nawet u wszystkich zwierząt i tak dalej, kiedy ta rzecz bierze górę i to ma miejsce, to upadla całą rasę. W Afryce jest pewien mały ptaszek i ona jest małym, wybrednym ptaszkiem. Więc zazwyczaj samiczka jest zawsze najbrzydszą z tej pary. Samiec jest zawsze najpiękniejszy. Samiec jelenia, samiec łosia, samiec bażanta, samiec kurczaka. I zawsze jest najbardziej, ponieważ samiczka jest domowym ptakiem. Ona siedzi na gnieździe, ona wychowuje swoje maleństwa. Ona jest zamaskowana przed jastrzębiem, wężem, kojotem i czymkolwiek innym, widzicie, żeby wychować swoje maleństwa. Ale w tej rasie, gdzie ta, albo w tej płci, ta kobieta albo samica góruje pod względem piękna, ona jest zawsze przed obrazem upodlenia. W Afryce weźcie ptaka. Tam jest pewien mały ptaszek i na ile mi wiadomo, to jest jedyny ptaszek ze wszystkich kontynentów, u którego samiczka jest piękniejsza niż samiec. A kiedy to się dzieje, ten ptak jest stałą prostytutką. Ona biega w kółko i znajduje partnera, potem idzie i znosi kilka jajek, które ma z tym jednym i pozwala, żeby partner siedział na jajkach, podczas gdy ona idzie i szuka innego partnera. To jest dokładnie prawda, widzicie? Widzicie, co mam na myśli? I teraz spójrzcie na nasze dzisiejsze kobiety w Ameryce. Pewien młody mężczyzna z Kentucky powiedział mi kilka dni temu, że w pewnym zakładzie tutaj w Kentucky pracuje 800 kobiet. I powiedział, prawdopodobnie mógłbym bezpiecznie przysiąc, że 400 z nich to absolutnie uliczne prostytutki i zamężne kobiety z dziećmi. Jeden gość wziął stamtąd swoją żonę i wygarbował jej skórę deską, a potem chciał ją zabić. A inny zaczął strzelać do jakiegoś człowieka, inny z kimś walczył i pociął go. Tak nie powinno być, to nie jest w porządku. Umieśćcie kobietę z powrotem w kuchni, tam gdzie jest jej miejsce, a wtedy wszystko będzie w porządku. Ale jeśli ty ją umieścisz gdzieś w publicznej pracy, to już jest po niej. Nie mówię, że... Amerykańskie kobiety parskają nosem i mówią, nic w tym nie ma. Oraz pokaż mi. Pewnie, wy to musicie robić, ponieważ Biblia przepowiedziała, że miałyście to robić. Wy to musicie robić. A tutaj, kiedy w metodystycznym kościele dawniej zazwyczaj bywało tak, że jeśli jakaś kobieta obcinała swoje włosy, to zostawała wyrzucona z kościoła. Oczywiście, że tak robili. Tak, rzeczywiście. Nazarejczycy, pielgrzymi świętości, zielonoświątkowcy, wszyscy zazwyczaj to robili. Co się stało? Wiecie dlaczego? Macie kilku maminsynków za kazalnicą. To jest dokładnie prawda. Niektórzy obawiają się o swoje źródło utrzymania. Obawiają się, że ich wykluczycie, że wyrzucicie ich z kościoła. Oni nie mają na tyle śmiałości, by stanąć na Bożym Słowie, czy honorani, czy też nie. To jest dokładnie prawda. Słuchaj tutaj, mąż jest władcą. Nie myśl, że będziesz w domu rządzić. Ty nie jesteś władczynią domu. Ty jesteś absolutnie, nie jesteś teraz niewolnicą, lecz jesteś współmałżonką. A Adam, mężczyzna, ma władzę nad swoją żoną i wyłącznie on jest odpowiedzialny za swoją żonę. Bóg kładzie na męża odpowiedzialność za żonę. Więc czytajmy teraz i zobaczmy, czy Bóg to teraz mówi. Bo mężczyzna naprawdę nie powinien nakrywać swojej głowy, ponieważ on jest na obraz i chwałę Boga. Bóg nie jest kobietą, Bóg jest mężczyzną. Wiecie, jak oni czynią Dziewicę Marię i tych wszystkich i orędo, albo wstawiennikami i tym podobne rzeczy i modlą się do Dziewicy Marii. Wiecie, co mi to przypomina? Wielką boginię Dianę, której zwolenników Paweł strofował i wypędził. Tak jest. On powiedział, więc Bóg nie jest żadną kobietą. Kamień spadł na pole, a oni mówili, że bogini zrzuciła na ziemię swój wizerunek i właśnie dlatego kobiety w Koryncie i tamtej, które oddawały cześć Dianie, one chciały stać się kaznodziejkami. One mówiły, więc Duch nam powiedział, że możemy głosić. On powiedział, co? Czy Słowo Boże wyszło z was i czy tylko od was wyszło? Jeśli ktoś uważa się za duchowego albo za proroka, niech uzna to, co ja mówię, za przykazania pańskie. Niech kobieta w kościele milczy i niech jest poddana. Niech nie naucza ani nie ma żadnego autorytetu. Dokładnie tak. To jest to, co mówi Pismo, widzicie? I Bóg sprawi, że grupa kaznodziejów odpowie za to w dniu sądu. Więc słuchajcie, wy mówicie, więc mówię ci, ja byłem tego nauczany. Teraz już wiecie lepiej, tak jest. Jeżeli ty albo ktoś inny zaczyna zażywać dawkę lekarstwa, a ktoś ci powie, że to jest arszenik, a ty zażywasz to dalej, pomimo wszystko, potem to jest twoja wina, widzisz? Teraz posłuchajcie tego. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Właśnie dlatego kobieta powinna mieć na głowie moc, ze względu na aniołów. Czy ktoś z was to czyta? Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i 10 wiersz. Jeżeli zauważycie, moc, czego? Aniołów. Pierwszy list do Koryntian, ponieważ aniołowie są ludźmi, posłańcami. Patrzcie, tutaj jest znowu małe a. Tam, gdzie chodzi o aniołów, niebiańskich aniołów, tam jest duże a. Duża litera a. Tam, gdzie jest małe a, to są ludzcy aniołowie. Niemniej jednak, ani mężczyzna nie jest, albo kobieta, ani nie jest kobieta bez mężczyzny, mężczyzny w Panu. Bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak mężczyzna jest przez kobietę. Wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie modlić się do Boga z krótkimi włosami, bez nakrycia. Pomyślcie o tym teraz. Teraz patrzcie. Czy nawet sama natura nie uczy was, że jeśli mężczyzna ma długie włosy... Powiecie, czego to dotyczyło? Włosów. Czy nie widzicie, o czym mówi Paweł? Włosy, długie włosy. Jeżeli kobieta powinna mieć długie włosy... Teraz 14 wiersz. Czy nawet sama natura nie uczy was, że jeśli mężczyzna ma długie włosy, to jest dla niego wstydem? Rozumiecie to? Hańbą jest dla mężczyzny mieć długie włosy, ale to jest miejsce kobiety. Bóg stworzył mężczyznę, który się różni od kobiety pod względem płci, wyglądu i pod każdym innym względem. Ona nie powinna nosić ubrania. Biblia mówi, że jeżeli kobieta ubierze spodnie albo jakiekolwiek ubranie, które należy do mężczyzny, jest to obrzydliwym, brudnym i nieczystym widokiem przed Bogiem. I Bóg każe jej za to zapłacić. Kogo będziecie słuchali? Bo to jest Biblia. A ty biegasz dookoła i mówisz, więc ja myślę, że to jest miłe dla widzieć kobiety noszące spodnie. Lecz Bóg stworzył je inaczej. On chce, żeby one się inaczej ubierały. A Biblia mówi, jeżeli kobieta włoży na siebie odzienie, które należy do mężczyzny, jest to obrzydliwością. Czy wiecie, czym jest obrzydliwość? To jest coś, co jest nieczyste w oczach Bożych. A wielki Jahwe, który spogląda na ciebie w dół, jako na nieczystą istotę, i Biblia mówi, a wy, które mówicie, teraz do niektórych z was, panie, do waszych młodych, nastoletnich dziewcząt, osiemnastoletnich, dwudziestoletnich, pozwalacie, żeby one tu przybiegały ubrane tak, jak są. I ty też, mamo, widzisz? Kiedy wychodzisz na zewnątrz, ubrana w te spodnie i takie rzeczy, i żyjesz, i wychodzisz na ulicę, i masz na sobie te ubrania, które oni dzisiaj produkują, i to sprawia, że wyglądasz jak ktoś, kim nie jesteś. Widzisz? Ty wychodzisz tam na ulicę i wyglądasz całkiem seksownie. Możesz być dla swojego męża całkiem niewinna i czysta i tak dalej, ale jeśli wychodzisz na ulicę, a mężczyźni na ciebie patrzą, ponieważ ty się w ten sposób prezentujesz, jesteś winna. I będziesz musiała odpowiadać w dniu sądu za popełnianie cudzołóstwa z każdym mężczyzną, który patrzył na ciebie w ten sposób. To jest to, co mówi Biblia. Biblia mówi, ktokolwiek patrzy na kobietę, by jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu, a ty jesteś winna i będziesz... Przyjdziesz na sąd i powiesz, panie, ty znasz moje serce, nigdy nie popełniłam cudzołóstwa, żyłam wiernie wobec mojego męża. Lecz tutaj będzie mężczyzna, tutaj będzie kolejny, tutaj kolejny, 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 15, 20, 30, 40, którzy tam będą stali i powiedzą, winna cudzołóstwa. Dlaczego? Jakiś mężczyzna na ciebie patrzył. Więc ja z tym nie miałam nic wspólnego, więc dlaczego prezentowałaś się w ten sposób? Jeżeli Bóg ci powiedział, żebyś się tak nie ubierała, bo to jest obrzydliwością, żeby to robić, a ty idziesz i słuchasz, kto kocha Zuzię, czy co to jest. Dowiedzieliście się, co się stało z mężem tej, z kto kocha Zuzię? Niedawno wszyscy widzieliście to tutaj w gazecie. Kiedy byliśmy w Casper, Wyoming, opublikowano to. Jak on się nazywa, ten gość, który w tym My kochamy Zuzię, albo co to w ogóle było? To och, dlaczego wszyscy zostajecie w domu w środę wieczorem i nie chodzicie na spotkania modlitewne, żeby oglądać? Więc co to jest? My kochamy... Jak to się nazywa? Ja kocham Lucy. Jej mąż podobno włóczy się po okolicy i został przyłapany tam w Reno, Nevada. Z czarną dziewczyną, z którą żył od lat. I wy zostajecie w domu, żeby oglądać właśnie takie rzeczy, zamiast iść słuchać Ewangelii. Ta kobieta to wyznała. Och, łaski! Nie ma niczego czystego poza Jezusem Chrystusem. Błogosławione twoje serce, bracie. Powiem ci, tobie gościu, któregoś z tych. Ty mówisz, och, ludzie, spójrzcie na tę klasę. Niektóre z tych najgorszych sępów, jakie mamy, z tych padlinożerców, to piękne ptaki. Nie możesz oceniać ptaka po jego piórach, widzisz? Więc po prostu pamiętaj o tym. Och, ludzie, teraz patrzcie. Czy nawet natura, to jest ten 14 wiersz, nie uczy was, że to jest hańbą dla mężczyzny mieć długie włosy? To należy do kobiety. Lecz jeśli kobieta ma długie włosy, to jest dla niej chwałą. Więc o czym on mówi? O kapeluszu, który nosicie w kościele katolickim? Naprawdę nie. O jakimś małym nakryciu na czubku twojej głowy, o chusteczce? On mówi o twoich włosach. Teraz, a jeśli kobieta obcina swoje włosy, ona obcina swoją chwałę i nie pozwala jej się modlić przy ołtarzu. Zobaczcie tylko, co tu jest powiedziane. Czy to jest normalne, żeby kobieta modliła się bez nakrycia głowy? Mówi, więc ona musi obciąć swoje włosy, więc w takim razie niech ona będzie gładko ogolona. A jeżeli ona się gładko ogoli, jest powiedziane, to jest hańba. To jest wstyd dla kobiety, żeby tak robić. Potem powiedział, ona powinna być nakryta. Więc ja po prostu czytam list Pawła. Wy wszyscy, to wasza sprawa, widzicie. Lecz jeśli kobieta ma długie włosy, to jest dla niej chwałą. Bo jej włosy są dla niej dane jako okrycie. Czy tam jest powiedziane, że był jej dany kapelusz? Wy, katoliczki lub protestantki z obu kościołów, które chodzicie do kościoła i chcecie nosić kapelusze, mówicie, więc idę do kościoła, powinnam założyć kapelusz. Nie, ty powinnaś pozwolić swoim włosom urosnąć. To jest ta różnica, widzisz? Bo jej włosy są dla niej dane jako okrycie. I to jest dla niej hańbą, iść do kościoła bez nakrycia, iść do ołtarza i modlić się. Lecz jeśli jakiś człowiek wydaje się myślę, że nie umiem wypowiedzieć tego słowa, kłótliwy. Wiecie, co to znaczy kłótliwy? To my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościół Boży. Więc jeśli chcecie się o to spierać, spierajcie się z tym. W porządku, jeśli chcecie się o to sprzeczać, och, to nie robi żadnej różnicy, pozwólmy im robić tak dalej. Więc ja myślę, że to jest nic, nie chodzi o to, jakie są włosy, tak czy owak, chodzi o to, jakie jest serce. To prawda, jeżeli serce jest w porządku, to i włosy będą w porządku, aha. Proszę bardzo, jeżeli chcecie być kłótliwy, powiedział Paweł, my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościół Boży, powiedział. Jeżeli chcecie stać po stronie Kaina, więc po prostu róbcie tak dalej. Lecz to jest to, co mówił Paweł. Och, ja nie chcę się śmiać, bo to nie jest sprawa do śmiechu. Lecz mówię wam, przyjaciele, to jest wstyd, kiedy widzimy, jak pozwala się te rzeczy czynić. Posłuchajcie, do was, moje drogie siostry. Chcę, żebyście wyglądały jak najlepiej i były najlepsze. Właśnie takie powinnyście być. Właśnie taka powinnaś być. Ty powinnaś być tak słodka i świeża i wszystko, jak tylko potrafisz, kiedy twój mąż przychodzi. Po prostu tak samo, jakby to był twój ukochany. Powinnaś wyjść mu na spotkanie do drzwi po prostu z pocałunkiem. Tak dla niego słodkim, jak w dniu, kiedy pocałowałaś go przy ołtarzu, gdy on stał się twoim mężem. Tak jest. Ja was nie winię za to, że wyglądacie najlepiej jak możecie i że jesteście jak najlepsze. Chciałbym, żebyście takie były. Bóg wie, że to prawda. Niedawno rozmawiałem tutaj z Jackiem Schulerem. Ktokolwiek słyszał o Jacku Schulerze, to jest najsłynniejszy kaznodzieja, jakiego mają metodyści. On powiedział, pewna kobieta przyszła i powiedziała, z całkiem brudnymi włosami, żuła gumę do rzucia, na wpół ubrana, powiedziała, wiesz, mój mąż nie może mnie już więcej znieść. On powiedział, ja go nie winię. Tak jest, więc to, co ty musisz zrobić, musisz postępować we właściwy sposób. Nie przyjmuj swojej świeżości i piękności z Hollywood. Zaczerpnij ją z Biblii, przed Bogiem. Bądź damą, zachowuj się jak dama, ubieraj się jak dama, bądź czysta, zachowuj się jak dama, nie noś tych. Każdy mężczyzna, który pozwala swojej żonie wychodzić i nosić te krótkie rzeczy przed mężczyznami i te krótkie rzeczy, wychodzi na trawnik przed dom i kosi trawnik i tym podobne rzeczy, proszę pana, mówię ci, bracie, ja nie chcę być złośliwy, Bóg wie, że mam to na sercu. Ale ja będę musiał zmienić całą masę rzeczy, zanim pozwolę na to mojej. Ja będę szefem na tym wzgórzu, jak długo będę mógł, widzicie? A jeżeli nie będę mógł, to wyjadę stamtąd, tak jest. Och, bracie, to jest wstyd i hańba dla kobiet, żeby tak postępować. I ja nie mam na myśli, siostro, ja cię nie poniżam. Ja tylko próbuję powiedzieć, nasz kościół tutaj nie ma członków. Ludzie tutaj po prostu przychodzą. Lecz to jest Boży dom, a my mówimy ludziom, żeby absolutnie nie nosili tych rzeczy. To jest to. Wy za to odpowiecie w dniu sądu. Teraz patrz tutaj i pozwól swoim włosom rosnąć, widzisz, i bądź damą. Teraz. Teraz, odnośnie tego, co jest, mówię wam, nie pochwalam was za to, że schodzicie się nie ku lepszemu, lecz ku gorszemu. Bo przede wszystkim, kiedy wy schodzicie się razem w kościele, słyszę, że są między wami podziały i tak dalej, to teraz idzie dalej, aż do stołu z komunią. Więc posłuchajcie tego. Właśnie dlatego aniołowie... Więc, bracie Palmer, ja ci nie mówię na tej taśmie, żebyś tam głosił to samo, co ja tutaj. Lecz ty to bardzo dobrze wiesz, a będąc kaznodzieją, wiesz, że to jest prawda, bracie. W porządku. Więc ci aniołowie tutaj, to są mężczyźni. Jeśli zwrócisz uwagę, bracie Palmer, to jest z małej litery, aniołowie. I Biblia mówi dalej. On mówi o mężczyźnie i o jego żonie. Widzisz, to jest właśnie ten temat. Właśnie dlatego ludzie wpadają w takie zamieszanie w Biblii. Oni mówią, więc Bóg mówi o jednej sprawie tutaj, a o drugiej. Nie, ty odchodzisz od tematu. Pozostań bezpośrednio przy tym samym temacie, to wszystko. On mówi o mężu i żonie. Teraz jeszcze jedna mała sprawa, którą chciałbym poruszyć, zanim zakończymy. Zajmie mi to mniej więcej 2 minuty. Gdzie będą święci po 1000-letnim królowaniu i jakiego rodzaju ciała oni będą mieli? Myślę, że to jest najsłodsze pytanie. Ja to po prostu kocham. Spójrzmy teraz bezpośrednio do tego. Na początku Bóg... Wrócimy na kilka minut do naszego nauczania na temat listu do Hebrajczyków. Bóg był tym wielkim, dużym źródłem 7 kolorów. Ilu z was o tym wie? Widzicie? Ilu z was wie, że Bóg ma 7 duchów? Absolutnie, 7 duchów. A baranek miał 7 oczu i tak dalej. Wszystko to zbiega się teraz razem, widzicie? Więc to był Bóg. Więc kiedy On, Logos, wyszedł z Boga i to był Bóg, który przeszedł z tego jednego wielkiego źródła do ciała w postaci człowieka i to stworzyło Logos, które my nazywamy teofanią. Więc jeśli weźmiecie teofanię, kiedy na nią patrzycie, to jest człowiek. Teraz, gdy my, więc właśnie tam byliśmy na początku. Więc wy tego teraz nie rozumiecie, ale wtedy, na początku, byliście w takim stanie. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, On go uczynił teofanią. I On tylko umieścił go w ciele. Gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, oni byli, Księdze Rodzaju 2 tam byli, albo Księdze Rodzaju 1:28, myślę, że to jest to. Nie było jeszcze człowieka, który uprawiałby ziemię. I Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, tak jest. Nie było człowieka, który uprawiałby ziemię. Potem Bóg przeniósł człowieka na trochę niższy poziom i włożył go do życia zwierzęcego, którym jest to ciało, po prostu takie jak u zwierzęcia, żeby mógł dotykać, żeby mógł uprawiać glebę. Ta teofania nie dotyka, ona nie widzi, nie smakuje, nie wącha, nie słyszy. Tymi zmysłami, które my mamy. Więc Bóg umieścił tam człowieka, żeby dotykał i żeby odczuwał. A kiedy on spacerował po ogrodzie Eden, najpierw jako teofania, tak jak Duch Święty jest tutaj, przechadza się tutaj, on kierował życiem zwierząt. Kontrolował wszystko, ale nie mógł uprawiać gleby, widzicie? Więc Bóg go umieścił w ciele, żeby on mógł uprawiać ziemię. Dał mu jego 5 zmysłów, żeby uprawiał ziemię i przygotowywał winnice i tak dalej. A potem ten człowiek ciągle wyglądał na samotnego. Och, to jest piękny obraz. Patrzcie, bo kiedy on został stworzony na początku, został stworzony jako 2 osoby razem. On był zarówno mężczyzną, jak i kobietą, ten człowiek. Biblia mówi, że tak było. Bóg stworzył człowieka zarówno jako mężczyznę, jak i kobietę. On go stworzył. Teraz zauważcie, kiedy człowiek został oddzielony od teofanii i umieszczony w ciele, on tam nie był tak do końca obecny. Część jego istoty ciągle była teofanią, więc to nie wyglądało właściwie. Tam chodził byk i krowa, tam chodził koń, tam chodził wół i tam chodziły wszystkie inne parami. Lecz Adam, on, to było, widzicie, tam czegoś brakowało. Właśnie to pragnienie pokazywało, że partnerka czekała na niego. Rozumiecie to? I właśnie te myśli, że my tutaj musimy umrzeć, że jesteśmy zmartwieni i zakłopotani, i tęsknimy za życiem, które nie kończy się śmiercią. To pokazuje, że to na nas czeka, widzicie? I Adam był samotny. I Bóg, żeby pokazać, że oni nie mogli być oddzieleni, więc wrócę do tej samej rzeczy tylko na sekundę. Patrzcie, on nie poszedł, żeby wziąć trochę prochu i stworzyć Ewę, lecz on ją stworzył z oryginalnego prochu, z Adama. On wyciągnął żebro z jego boku i stworzył mu towarzyszkę życia. I to była Ewa. Ona została stworzona dla mężczyzny i jest częścią mężczyzny. Ona była jego częścią na początku w stworzeniu, w teofanii. Ona była jego częścią tutaj, w tym stworzeniu. Ona nie mogła zostać oddzielona w innym stworzeniu. Ona musiała zostać stworzona w tym samym stworzeniu. Dokładnie dlatego Chrystus i Bóg musiał być tą samą osobą. To nie mogło być nic innego. Gdyby On był dobrym człowiekiem albo prorokiem, nie byłby odkupicielem. On musiał być samym stworzycielem. Lecz on jest teraz dalej teofanią, widzicie, tak jak był wtedy. Więc człowiek przyszedł tutaj i on był cudowny i Bóg to miłował. On powiedział, to jest piękne, niech oni będą na ziemi i niech tam żyją na zawsze. To wszystko, na wieczność i ciągle dalej i dalej. Niech to po prostu rośnie, niech każda roślina się rozwija i wszystko w ten sposób, i niech człowiek żyje, i niech żyją zwierzęta i wszystko inne na wieki wieków. To jest w porządku, widzicie? A potem wszedł grzech. I chciałbym to powiedzieć. Tak wielu ludzi popełnia tak okropny błąd odnośnie tego miejsca Pisma, a mianowicie odnośnie psalmu 23. Oni to czytają w ten sposób. Tak, choćbym szedł ciemną doliną cienia śmierci, więc nie ma czegoś takiego. Biblia tego nie mówi tak, ciemny cień doliny, ciemna dolina cienia śmierci. Mówi, choćbym szedł doliną cienia śmierci. Więc zanim może być cień, musi być światło, żeby zrobić cień. Widzicie, Dawid, będąc prorokiem i będąc pod namaszczeniem, on nie popełnił błędu, on tylko powiedział prawdę. Tak, choćbym nie chodził ciemną doliną, ale doliną cienia śmierci. Więc musisz mieć jakiś procent światła, żeby zrobić cień. I właśnie tak jest tutaj. Jesteśmy zarówno naturalni, jak i ponadnaturalni. To ciało jest poddane śmierci i ono zostało przyniesione przez kobietę. Nie z niczego, lecz przez... nie przez Boga. Wy jesteście reprodukcją Adama i Ewy. Czy czarni, biali, albo kimkolwiek jesteście tworami, potomkami Adama i Ewy. To sprawia, że twoje ciało urodzone w grzechu, ukształtowane w nieprawości, przychodzi na świat mówiąc kłamstwa. Jesteś przeklęty i potępiony już na początku swojego życia. Nie miałeś nawet szansy. Teraz, ponieważ duch, którego masz, przyszedł do ciebie przez naturę wynikającą ze stosunku płciowego, pożądanie mężczyzny i kobiety, rodzi ziemskie dziecko. I zostawcie to dziecko w spokoju i nie uczcie go niczego dobrego, ono się stanie złe. Nie uczcie go ani dobrego, ani złego, on będzie zły, ponieważ taka jest jego natura, żeby czynić coś takiego. Popatrzcie na małe dziecko, nie wyższe niż to, wścieka się jak szalone. On tylko będzie, on wykręca ręce, robi się czerwony na twarzy i wstrzymuje oddech. Pewnie. Co to jest? To jest jego natura. On ją ma od swojego taty albo od swojej mamy. Ona miała taki temperament, żeby walczyć z piłą tarczową lub jego tata. Jeśli nie oni, robił to jego dziadek albo babcia. Widzicie, to jest potomstwo. Więc to czyni. Ty urodziłeś się na tym świecie. Przyszedłeś dzięki naturze i cała twoja istota jest czarna, poplamiona, przeklęta, potępiona i idzie do piekła. Tak jest. Lecz kiedy narodziłeś się na nowo, wtedy Boże światło świeci do twojej duszy. Aleluja! Wtedy to już nie jest więcej ciemna dolina, lecz to jest dolina, w której jest cień. Możesz być zasłonięty ciałem tutaj, tym, co jest na twojej twarzy, ale tam w środku jest dosyć światła. I pewnego dnia to światło i ciemność muszą się oddzielić. A kiedy światło świeci, ciemność odchodzi. A kiedy dochodzimy do tego, że jesteśmy w tym ciele z Chrystusem, ciemność i śmierć znikają. A my przebijamy się do doskonałego światła. Chwała Bogu! Tutaj to mamy. Nie ma już więcej choroby, nie ma już więcej ciemności pomieszanej z tym. Teraz mamy zarówno chorobę, jak i radość. Mamy zdrowie i siłę. I mamy te wszystkie szczegóły i wzloty i upadki, radość i smutek i tak dalej. Więc to jest tylko cień. Mamy wystarczającą ilość światła, żeby wiedzieć, że gdzieś jest światło. I my jesteśmy ciągle w tym fizycznym ciele. Lecz wkrótce nastanie ten dzień. To będzie wtedy, kiedy anioł śmierci usiądzie u stóp łoża, to znaczy, kiedy lekarz powie, że wszystko się skończyło. I to naturalne oddzieli się od ponadnaturalnego i światło poleci z powrotem do światła i ciemność wróci do ciemności. Potem to śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność. To właśnie wtedy to skazitelne przyoblecze się w nieskazitelność. To właśnie wtedy to śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, a my ze stworzeń czasu staniemy się stworzeniami wieczności. Nie możecie chodzić tam na zewnątrz w całkowitej ciemności. Musicie mieć światło w ciemności. Tutaj to macie. To jest ciało, które przyjmujecie. Co my robimy? Więc mój drogi, poświęcony bracie, moja droga, poświęcona siostro, przed założeniem świata, kiedy Bóg stworzył cię na swój obraz, albo stworzył człowieka na swój obraz i stworzył kobietę na podobieństwo mężczyzny, ku chwale mężczyzny. On cię uczynił Teofanią, tak jak on sam, kiedy powiedział, stwórzmy do stworzeń, które on stworzył. Stwórzmy człowieka na nasz własny obraz, na nasze podobieństwo, Teofanię. Bóg jeszcze nie stał się ciałem. On był w teofanii. I Mojżesz go zobaczył. Mojżesz zawołał, Panie, pozwól mi Ciebie zobaczyć. On powiedział, idź tam i ukryj się w skale, w rozpadlinie. I Mojżesz ukrył się w tej rozpadlinie. A kiedy Bóg przeszedł, błyskawice i grzmoty, a kiedy Bóg przeszedł, on miał swoje plecy odwrócone w ten sposób. I Mojżesz powiedział, to były plecy mężczyzny. Halleluja! Kto to był? Melchisedek, który stąpił, król Salemu. Nie miał ojca ani matki, nie miał początku dni ani końca życia. To jest on i on stąpił. To był ten, który rozmawiał z Abrahamem. Ten, który wziął sobie małe ciało, takie jak to. I tchnął w nie, wstąpił w nie, stąpił i jadł ciele, pił mleko od krowy, zjadł trochę masła i trochę chleba kukurydzianego z tymi dwoma aniołami. A kiedy oni stamtąd wyszli, to wszystko po prostu rozwiało się i znikło. Nigdy o tym nie pomyślałem. Niedawno ładowałem nabój do strzelby. Miałem strzelbę kaliber 22. To jest 220 Swift. A wy bracia, którzy strzelacie, znacie się na tym. Mały pocisk to jest 48-granowy pocisk. Mniej więcej taki długi, regularny, 22 pocisk. Ładuje się go do komory o mocy prawie 30,06, więc ja... W fabryce ładują to tylko na mniej więcej 1340 metrów na sekundę. W porządku, lecz można włożyć wystarczająco dużo. Naładować to samemu i możesz to zwiększyć do 1524 metrów na sekundę. A w przeciwnym razie, gdybyś strzelał, strzelaliśmy pewnego dnia na 183 metry i pocisk uderzył w proch, wyleciał zanim pistolet się odezwał. To jest takie szybkie. Weź potem wykałaczkę, wiesz, płaską stronę wykałaczki do zębów i sięgnij do woreczka z prochem i nabierz tym prochu mniej więcej 4 czy 5 ziarenek i połóż to na tym, a potem umieść tam nabój. Stań tu, a w ciągu sekundy masz nabój w swoje ręce i wystrzel to do świstaka amerykańskiego, siedzącego mniej więcej 60 metrów przed tobą, a ten świstak się nawet nie poruszy. Ten nabój wraca do swojego pierwotnego stanu, z powrotem do gazów. Tutaj jest nabój, który jest zrobiony ze stopu miedzi i ołowiu i w ułamku sekundy on się zamienia z powrotem tak, że już go nie znajdziesz. On się zamienił w to, czym był 100 miliardów lat temu, z powrotem w gazy. Te gazy muszą przybrać pewną formę i zmienić się z powrotem w miedź i ołów i tak dalej w ten sposób. Te gazy muszą się osadzić. Więc tutaj to macie. W ten sposób znaleźliśmy się tutaj. My pochodzimy z wyższej istoty. Na początku byliśmy na podobieństwo Boga. Ta zasłona i te ciemności powstrzymują nas od poznania tego teraz. Ale Jezus powiedział swoim uczniom, że On był z nimi przed założeniem świata. Widzicie? My byliśmy. Teraz nie możecie tego wiedzieć, lecz wy byliście na początku. A jeśli ten ziemski przybytek zostanie zburzony, mamy inny, który już na nas czeka. Halleluja! A potem wejdziemy do tej teofanii, w której kiedyś żyliśmy, tak, że będziemy mogli jeść i uścisnąć dłoń. I dusze pod ołtarzem wołają, jak długo, Panie? Jest 7 stopni, które prowadzą do Boga, tak samo jak 7 duchów, kiedy On wstępuje. W porządku, kiedy spojrzymy pod Boży ołtarz, one wołały, Panie, jak długo? Czy możemy wrócić tutaj na dół? Bóg powiedział, jeszcze tylko krótki czas, aż wasi bliźni wycierpią to samo, co wy wycierpieliście. Widzicie? Potem te dusze wracają z powrotem i stają się na nowo mężczyznami i kobietami i żyją na wieki, kiedy wszelka ciemność, choroba, śmierć i smutek tej ciemności zniknęły. Tam nie ma więcej cienia. To jest absolutnie światło słońca. Posłuchajcie, oto dlaczego. To może być tak ciemne, jak tylko chce być. To się nie może stać zbyt ciemne, bo słońce rozproszy wszelką ciemność. Ciemność i światłość nie mogą przebywać długo razem, bo co jest najpotężniejsze? To jest światło. A kiedy światło świeci, ciemność ucieka. Amen. Czy się nie radujecie? Czy nie jesteście szczęśliwi, że to wiecie? Nie ma wątpliwości, nie ma cienia, nigdzie. Ale to błogosławione światło, które jest w naszych sercach właśnie teraz, świadczy o czymś, o Synu Bożym, o Bożej mocy. A my chodzimy tutaj, obserwując moc Ducha Świętego wstępującą i przychodzącą na zgromadzenie i mówiącą, Ty jesteś Panią taką i taką, uczyniłaś taką rzecz w takim miejscu. Cierpiałaś na skutek tego tak długo, lecz tak mówi Pan, stań na swoje nogi, jesteś uzdrowiona. I kalekie, i ślepe osoby wstają. Cień człowieka pożartego przez raka wstaje na nowo do życia z nowym zdrowiem. Nie ma wątpliwości. Jezus powiedział, te rzeczy, które ja czynię, wy również będziecie czynić. I On powiedział, ja nic nie czynię, dopóki Ojciec mi tego nie pokaże. Co to jest? To jest światło, które przychodzi i miesza się z tą ciemnością, widzicie, aby nas odkupić. Rozumiecie, co mam na myśli? Więc pewnego dnia ona wróci tam z powrotem, a potem, gdy teofania stanie się znowu nieśmiertelnym ciałem, tak jak było na początku, potem przyjdzie Jezus i Bóg, kiedy Chrystus będzie jedno. Chrystus zasiądzie na tronie i wszyscy ludzie będą ludzkimi istotami. Chrystus będzie na tronie Dawida, człowiek, Pan Jezus nigdy nie umrze, my nigdy nie umrzemy, nigdy nie będziemy chorzy, nie będziemy mieli więcej smutku i będziemy żyli przez 1000 lat. A gdy upłynie 1000 lat na tej ziemi, potem wystąpi diabeł i nastanie drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Oni zgromadzą wielką armię, taką jak piasek morski, i oni przyjdą, żeby otoczyć obóz świętych. A kiedy to się stanie, Bóg spuści ogień i siarkę z nieba, jak deszcz, i zniszczy ich. I Jan powiedział, zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już więcej nie było. I ja, Jan, widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące od Boga z nieba, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Tutaj to macie. On tam powiedział, żona, baranek i oblubienica będą tam na zawsze i będzie nowa ziemia, miliony i miliony kilometrów kwadratowych. Och, ludzie, miasto, wymiary tego miasta według Biblii to jakieś 38 850 km kwadratowych. Ono ma jakieś 24 140 km długości, 24 140 km szerokości i 24 140 km wysokości. To jest dokładny opis, który Biblia podaje odnośnie tego miasta. Nic dziwnego, że tam nie było już więcej morza, nie było miejsca. Och, tam będzie takie piękno. I tam jest w środku źródło bezpośrednio przed Bożym tronem, które płynie przed tronem. Tam jest drzewo, po obu stronach tego drzewa, tej rzeki życia. I jest w tym drzewie 12 rodzajów owoców i ono wydaje owoc każdego miesiąca. Jest tam 24 starców, jest tam oblubienica, jest tam 44 tysiące świątynnych eunuchów. Och, bracie, my gdzieś idziemy, te rzeczy są przed nami, tych 24 starców. 144 tysiące eunuchów. Oblubienica siedzi z Chrystusem. Ludzie, mówicie, mój dom, słodki dom, amen. Pomyśleć, że ja mam przywilej, że mogę tam pójść i wy macie przywilej, że możecie tam pójść. I dlaczego mielibyście wybrać chodzenie w tej ciemności, nie widzieć światła, umrzeć, odejść do chaosu i stać się niczym? Bo kiedy światło przyjmuje najwyższy autorytet, nie ma miejsca na ciemność. Idźcie zobaczyć, gdzie odeszła ciemność, kiedy przychodzi światło. Właśnie wtedy tak będzie, kiedy wszystko wróci z powrotem do Boga. Ona miała, ciemność miała początek, ciemność ma koniec. Światło nigdy nie miało początku, ani nigdy nie będzie miało końca. Bóg nie miał początku, ani nie będzie miał końca. Więc pewnego dnia cały rozpustny świat, z całym swoim grzechem oraz ze swoją pięknością, tak zwaną, i ze wszystkimi swoimi fantastycznymi rzeczami i sensacjami, i cały ten przepych, i wszystko rozpłynie się w nicość, i już tego nie będzie, już tego więcej nie będzie, nie będzie więcej myśli o tym. Nawet jest powiedziane, to nawet więcej nie będzie pamiętane. Ale błogosławieni Pana zawsze będą z Nim. Będziemy mieli takie ciała, jak Jego własne, chwalebne ciało. I będziemy żyli z Nim, jedli z Nim, siedzieli z Nim, mieszkali z Nim na wieki wieków i przez eony czasu. I wieczne wieki będą trwały w świecie bez końca. A dzisiaj wieczorem ty masz wybór. Jeżeli nie jesteś przygotowany na spotkanie z tym miejscem, nieważne jak często chodzisz do kościoła, jak dobrym jesteś członkiem, jesteś zgubiony, dopóki Chrystus nie da ci nowego życia w tej ciemności, w której chodzisz. Możecie być religijni. Religijni, słuchajcie przyjaciele, religia jest intelektualna. Widzicie, wszystkie dzieci Kaina zawsze miały religię. Ci Żydzi mieli religię, kiedy przyszedł Jezus, lecz oni odrzucili zbawienie. Możecie być bardzo religijni dzisiaj wieczorem. Możesz być prezbiterianinem, metodystą, zielonoświątkowcem, nazarejczykiem, pielgrzymem świętości. Ty możesz być tak bardzo religijny, chodzić do swojego kościoła i świadczyć. Możesz śpiewać, krzyczeć, chwalić Pana. Możesz przynosić swoje dziesięciny do kościoła. Możesz dobrze traktować swojego sąsiada. To nie ma nic wspólnego z twoim wiecznym przeznaczeniem. Kain zrobił każdą z tych rzeczy. Absolutnie. Biblia mówi, że pszenica i kąkol wzejdą razem. Ta mała pszenica, która jest spragniona deszczu, ciernie również. Gdy spadnie deszcz, ciernie są tak samo szczęśliwe jak pszenica, że otrzymały deszcz, ale po ich owocach ich poznacie. Módlmy się teraz, podczas gdy sprawdzacie swoje owoce. Więc, Ojcze Boże, dzisiaj wieczorem było tu kilka trudnych pytań. Być może nie zrobiłem dobrej rzeczy, ale zrobiłem to najlepiej, jak umiałem. Ty znasz moje serce. Modlę się, Boże, żebyś Ty to przyjął. A teraz, może w niektórych z tych pytań, jeśli nie odpowiedziałem na nie właściwie, wtedy Ty przemawiaj do serc ludzi i uczyń ich tym, czym powinni być. Ja czuję, że Ty mi to powiedziałeś, lecz jeśli się mylę, to wybacz mi. I ja się modlę, Boże, żeby każdy z nich przyjął te rzeczy do swojego serca i niechby oni się nad tym zastanawiali i myśleli w ten sposób. Tak, Kościół jest, te rzeczy tam są. To jest to, co mówi Biblia. Może te damy, Panie, Ty wiesz, że nie miałem na myśli nic osobistego, kiedy im to mówiłem. Lecz Boże, ja kocham moje siostry i Ty to wiesz, Ojcze. Ty wiesz, co ja o nich myślę. Lecz gdybym tutaj stanął i powiedział im coś błędnego, byłbym dla nich zwodzicielem. Ja nie chcę być zwodzicielem dla moich sióstr. Chcę im powiedzieć prawdę i Ojcze, biorę to bezpośrednio z Twojego słowa. I teraz, ja nie potępiam tych braci, lecz Panie, ja mówię, że oni byli w błędzie, gdy pozwolili na te rzeczy. A jeśli ta dama dobrze o tym wiedziała i poszła i zrobiła to, to jest jej sprawa. Ten pastor nie jest winny. Abba, Ojcze, te rzeczy są Twoim słowem i one są dla Ciebie. Teraz Ty mów do serc ludzi. Powierzam ich wszystkich Tobie. Zobaczę, co Ty uczyniłeś, Ojcze. Ty wiesz, mów do każdego serca, prosimy o to w imieniu Chrystusa. I kiedy mamy pochylone głowy, zastanawiam się, czy ktoś by podniósł rękę i powiedział, bracie Branham, po prostu pamiętaj o mnie, żebym mógł być zupełnym zwycięzcą i żebym w ostatecznym dniu był przyodziany w weselną szatę i żebym był z Chrystusem. Czy podniesiesz rękę i powiesz, pomódl się o mnie? Niech każdy ma teraz pochyloną głowę, po prostu skłonioną. Niech Cię Bóg błogosławi, to jest fajne. Niech Was Bóg błogosławi, tam moje siostry i również moich braci, Was, którzy podnieśliście ręce. To jest cudowne. Więc Ojcze, Ty widzisz ich ręce. Ja wiem, czasami myślicie, więc to jest tylko taka krótka modlitwa. Boże, myślę o tej matce, o której mówiłem wczoraj. Tylko krótka modlitwa tam w jej domu owego dnia, kiedy ten chłopiec umierał. Miał jeszcze 3 tygodnie życia z powodu złośliwego raka mózgu, a teraz przyszła zmiana. Myślę o Ezechiaszu, który skłonił twarz ku ścianie i płakał. Panie, błagam Cię, bądź mi miłościw, miej wzgląd na mnie, bo chodziłem przed Tobą z doskonałym sercem. To była zmiana ze śmierci do życia. Jeden krzyk Syna Bożego, Łazarzu wyjdź, i martwy człowiek wyszedł. O Boże, Ty powiedziałeś, mówcie, proście, a będzie Wam dane. Kiedy mówicie cokolwiek, wierzcie, że to, co mówicie, urzeczywistnia się, a będziecie mieli to, co mówicie. Więc Ojcze, modlę się, żeby wszyscy, którzy podnieśli ręce, otrzymali to, po co podnieśli ręce. I niech będą błogosławieni. I Boże, modlę się, żebyś pomógł naszym siostrom, żeby one były, niechby się tak zachowywały, żeby szatan przez telewizję i magazyny, prawdziwe historie i tak dalej, w których to jest swobodnie publikowane i niecenzurowane programy, taki brud i wulgarność w tej telewizji i tak dalej, która by mogłaby być narzędziem pozyskania milionów dusz dla Ciebie, lecz ona nie jest cenzurowana i nadają wszystkie te brudne rzeczy, które oni, och, jakie to jest żałosne. A wiemy, że duch diabła przedostał się do środka i jest wokół naszych sióstr i próbuje skłaniać je do mody, żeby się w ten sposób ubierały. I my widzimy, że również w naszych braciach, Panie, że oni sobie wyobrażają, że mogą palić i pić i zachowywać się w ten sposób i dalej być chrześcijanami, ponieważ mówią, że wierzą. Niech oni wiedzą, że diabeł również wierzy i on nie jest zbawiony, on wierzy i drży. A teraz, Ojcze, modlimy się, żebyś był miłosierny dla nas wszystkich i przebaczył nam nasze grzechy. I może niektórzy nie podnieśli rąk, o Boże, bądź miłosierny. Niechby podnieśli ręce następnym razem, gdy będą mieli taką okazję. Jesteśmy gotowi przyjąć komunię, Panie. Przebacz nam nasze przewinienia i nasze minione życie. Niechbyśmy przyjęli Twoje błogosławieństwo, bowiem prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Niech Was Pan błogosławi. Przepraszam, że Was tak trzymam. Zastanawiam się tuż przed komunią, czy jest ktoś, kto przyszedł, żeby się o Niego pomodlono. Chciałby, żeby się o Niego pomodlono, więc my byśmy to chętnie zrobili właśnie teraz, jeżeli jest tutaj ktoś, o kogo trzeba się pomodlić. W porządku, bracie. Przyprowadź ją od razu tutaj. To będzie wspaniałe. I tylko chwileczkę, a potem zamierzamy zakończyć. I potem, kiedy zakończymy, potem ci, którzy pragną pozostać do komunii, mogą zostać. Lecz właśnie teraz będziemy modlić się o chorych. Co mówi Biblia? Jeżeli ten brat nie może wstać, to jest w porządku. Po prostu niech tam siedzi, przyjdziemy do niego. To jest w porządku, niech tam po prostu siedzi. A my zejdziemy i pomodlimy się o niego. To jest w porządku. W porządku, panowie, niech on siedzi właśnie tam. Trudno mu tutaj wstać, więc chętnie przyjdziemy prosto do niego. Chciałbym teraz o czymś wspomnieć, mój drogi przyjacielu. Widzisz, wiem, że Pan udowadniał to wielokrotnie. Tak wiele razy. Widzisz, daleko mi do kaznodziei. Ja nie mam wykształcenia i tak dalej. Miłuję Pana Jezusa. Bóg wie, że Go miłuję. Ale ja byłem powołany do jednej rzeczy, aby się modlić za chorych. Czy Ty w to wierzysz? Nawet zanim wiedziałem w ogóle o tym darze, chodziłem tu do szpitala i pamiętam, jak pielęgniarki mówiły, Ty teraz wyzdrowiejesz, widzicie? I było po prostu coś, że Bóg był tak łaskawy, że honorował moje modlitwy o ludzi. Wyobrażam sobie, że gdyby dzisiaj wieczorem ogłoszono i rozeszłoby się to wszędzie po całym świecie, ogłosiliby, żeby wszyscy, o których brat Branham się modlił, przyszli tutaj, chciałbym, żebyście dali listowną odpowiedź władzy Stanów Zjednoczonych. I byłaby to ogólnoświatowa transmisja. Myślę, że może 4 czy 5 milionów ludzi odpowiedziałoby na to wezwanie, gdyby to było wiadome, widzicie? I ci ludzie, albo niektórzy z nich już nie żyli i lekarze odesłali ich do zakładu pogrzebowego. Niektórzy zginęli w wypadku, niektórzy umarli śmiercią naturalną. Niektórzy z nich są ślepi, utykają, kalecy, pokręceni, chorzy umysłowo, w szpitalach. Nawet nie wiedzieli, że byliśmy w szpitalu, żeby się o nich pomodlić. Przyprowadzają ich tutaj, muszą ich nieść. Oni walczyli przez całą drogę i cieli się na kawałki, nawet nie wiedząc, gdzie się znajdują. W ciągu 5 minut są normalnymi, słodkimi, kochającymi ludźmi i przy zdrowych zmysłach do końca swoich dni. Widzicie? To jest... Co to jest? To nie jest brat Branham. To jest Jezus Chrystus. On mnie posłał, żebym się modlił o chorych. Więc o to chodzi. Nie było zbyt wielu sukcesów w Jeffersonville, ponieważ właśnie dlatego. Więc chciałbym, abyście wiedzieli, że mam tu w tym mieście kilku moich najbliższych i najlepszych przyjaciół. Chociaż jeżeli chodzi o samo miasto, o stan tego miasta, ja go nie lubię. Nie lubię tej sytuacji i nigdy nie lubiłem. Kiedy byłem małym chłopcem, siedziałem i czytałem książki historyczne, ja powiedziałem, pewnego dnia stąd wyjadę, widzicie? Nie lubię Jeffersonville, to jest bagno, ono jest nisko położone, to jest naprawdę podmokły teren i bardzo zły. Wejdź tutaj na szczyt Speaker Knobs albo gdzieś i popatrz w dół w kierunku New Albany i Jeffersonville, jeśli chcesz to zobaczyć. Patrz tutaj, lekarze mówią nawet teraz, że ludzie w tej dolinie stają się anemiczni z powodu tego stanu. Pewna młoda pani tutaj, pani Morgan, została uzdrowiona z raka, zabrała swojego psa tutaj do kliniki, myślała, że on ma świeżb. Wiecie, co to było? Osady z Colgate i inne rzeczy w chwastach, przez które on przechodził. To jest najbardziej niezdrowe miejsce. Pewien facet był w armii, przyszedł tutaj i dostał, on miał astmę. Poszedł tam na Florydę i jego oczy stały się naprawdę czarne i udał się do lekarza i powiedział, doktorze. Lekarz powiedział, więc byłeś na bitwie, prawda? On powiedział, nie proszę pana, nie byłem. Jeśli chcecie wiedzieć, kto to jest, nazywa się Herbie, więc jeśli sobie tylko przypomnę, to jest Union National Bank, New Albany. On jest tam kasjerem, po prostu pójdźcie tam i odwiedźcie go, nazywają go Herbie, zapytajcie go. I on powiedział, on poszedł, powiedział, doktorze, powiedział, ja mam zatoki. I on go zbadał, powiedział, tak jest, powiedział, myślałem, że byłeś na bitwie, powiedział, chłopie, gdzie mieszkasz? On powiedział, może tego miejsca nie znasz, powiedział, mieszkam w małym mieście naprzeciwko Louisville, Kentucky, zwanym New Albany, Indiana. Powiedział, chcesz mi powiedzieć, że masz chore zatoki od tej słonej wody tutaj w Miami po przyjeździe? Powiedział, jeżeli byłeś w stanie przeżyć w Jeffersonville, Indiana albo w New Albany, Indiana, to możesz mieszkać gdziekolwiek na świecie, gdziekolwiek Armia Stanów Zjednoczonych cię pośle. To wszystko, widzicie? To jest najbardziej niezdrowe miejsce na świecie, jakie znam, chyba że mówimy o jakimś bagnie z malarią, widzicie? Ja mam tutaj przyjaciół. Spójrzcie tutaj, mógłbym po prostu pójść i zawołać ich. Spójrzcie na doktora Sama Adara, mojego kolegę. W porządku, tam jest Mike Egan, siedzi tam. Och, ludzie, ilu potrafiłbym wymienić? Po prostu setki naprawdę dobrych kumpli, moich starych kumpli, z którymi się zaprzyjaźniłem. Bez względu na to, ilu nowych przyjaciół znajdę, nikt nie może zająć miejsca starego kolegi. Wy o tym wiecie. Tam jest moja stara matka, siedzi tam z tyłu. Niewiele dni jej zostało na tej ziemi. Ona jest teraz po 60. Tam jest matka mojej żony, ma 70, już leci jej 71. Myślę, że siedzi gdzieś tam z tyłu dzisiaj wieczorem. I tam, zostawię ją. Mój tata jest pogrzebany tutaj, moja żona jest pogrzebana tutaj, Walnut Ridge. Moje dziecko tam leży. Widzicie, co mam na myśli? Ja nie lubię. Ja tutaj nie chcę zostać. I wierzę, że wkrótce zaraz będę musiał wyjeżdżać. Widzicie, ponieważ to do mnie ciągle przychodzi. Mówię to za tą kazalnicą i z moją Biblią. Kiedy powiedziałem mojej żonie, kiedy dano nam pieniądze na zbudowanie tej plebanii, którą przekazałem na rzecz kościoła, ten kościół jest właścicielem tej plebanii, przyjdźcie tu i przekonajcie się, czy tak jest. Widzicie, nie wziąłbym jej dla siebie. Więc gdy miałem zamiar tam budować, Meda powiedziała, ja bym tu chciała zostać ze względu na moją matkę. Ja powiedziałem, kochanie, jeśli to uczynimy, będziemy tego na pewno żałowali. Widzisz, to po prostu nie będzie działać. Bóg powiedział, oddziel się, ja to muszę uczynić. I powiedziała, więc moja matka. Ja powiedziałem, moja matka również. Lecz ten, kto nie opuści swoich i nie naśladuje mnie, nie jest godzien być nazywany moim. I to jest prawda. Pewnego dnia, wkrótce, czuję, że będę musiał wyjechać, to znaczy odejść. Ale tu jest przyczyna, dlaczego te zgromadzenia nie będą tutaj funkcjonowały. To nie będzie działało tak, jak to działa w innych miejscach. I każdy, kto kiedykolwiek był na spotkaniu, wie, że to jest prawda, ponieważ to się dzieje właśnie tutaj, w moim ojczystym mieście. To jest to. Jezus powiedział to samo, kiedy On przyszedł. Oni mówili, kim jest ten gość? Czy to nie jest syn tego stolarza tutaj? Do jakiej szkoły on w ogóle chodził? Gdzie on zdobył tę naukę? Więc pozwól mi zobaczyć, jak czynisz. Ty powiedziałeś, że tam czyniłeś cuda. Pozwól mi zobaczyć to samo tutaj. Pozwól mi zobaczyć tutaj to, co zrobiłeś w Kafarnaum. Jezus powiedział, on się dziwił ich niewierze. On się odwrócił i powiedział, zaprawdę powiadam wam, prorok nie jest pozbawiony nagrody, chyba że on jest między swoim własnym ludem, w swoim kraju. Czy to jest prawda? I my wiemy, spójrzcie na... Weźcie Fineya, weźcie Sankeya Moody'ego, weźcie Johna Wesleya. Nigdy mu się nie udało tego zacząć, widzicie, dopóki nie opuścił swojego kraju. Patrzcie na Moody'ego. Kiedy Moody, szef z Bostonu, on wcale nie mógł wystartować. On przyszedł do Chicago, zanim stał się sławny, widzicie? On musiał odejść od swoich. Zawsze to będziesz musiał zrobić. Lecz teraz tutaj. Bóg odpowie na modlitwę, jeżeli zapomnicie, że to jest William Branham, widzicie? Jeżeli zapomnicie, że William Branham ma z tym cokolwiek wspólnego, to jest po prostu ktoś, kto stoi tutaj i modli się o was. To jest Jezus Chrystus, który już uczynił to, o co prosiłeś, żeby uczynił, jeżeli tylko będziesz w to wierzył, widzisz? To nie ma nic wspólnego. Nie mam z tym nic wspólnego, jestem po prostu świadkiem. Ale wydaje się, że po tym, jak wychowałem się tutaj razem z wami i znacie każdą moją słabość i każdą wadę, którą mam i wy wiecie, czego Bóg dokonał właśnie w tym mieście, to miasto w dniu sądu, ono zapłaci wielką cenę pewnego dnia, bo tutaj były setki i setki wspaniałych uzdrowień, właśnie tutaj. Tak jest, właśnie tutaj. Znaki i cuda, i anioł się tu pojawił, i gazety o tym pisały, i wszystko, a ludzie dalej nie. Dlaczego tak jest? Więc pewnego dnia stąd odejdę. Zastanawiam się, jaki będzie mój koniec. Czy to już koniec? Czy to będzie zaraz? Mam 48 lat. Czy to się zaraz zakończy? Zastanawiam się nad tym. Czy to jest... Patrzcie, dlaczego świat nie zdał sobie sprawy z tego, czym jest to zdjęcie tam? Dlaczego oni tego natychmiast nie zrozumieli? Dlaczego oni nie rozumieją tych innych rzeczy? Dlaczego nie rozumieją tych proroctw i tych rzeczy? Wiecie, oni tego teraz nie mogą zrobić, ale pewnego dnia odejdę z tego świata. A gdy odejdę, wtedy oni to rozpoznają. Niektórzy z was, młodzi ludzie, zdacie sobie z tego sprawę po tym, jak mnie już nie będzie, widzicie? Lecz Bóg nie pozwolił, żeby to się stało teraz. Widzicie co? Rozumiecie, co mam na myśli? Po prostu bransoletka małej dziewczynki. Każdy to może mieć. Myślę, że brat Sofman powiedział, że zostawił tutaj Biblię, kiedy tu był ostatnio. Tak mi się wydaje. Czy ktoś tu znalazł Biblię, zgubioną Biblię? Jeżeli tak, to ona należy do brata Freda Sofmana z Kanady. Pomódlmy się teraz. Panie, bądź miłosierny, kiedy ta muzyka gra tak słodko, a brat Neville ma namaszczać olejem. Ja pójdę kłaść ręce na chorych w imieniu Jezusa. Spraw to, Panie, żeby oni zostali uzdrowieni. Amen. Niech teraz każdy się modli. W porządku. Panie, ten dziadek stoi tutaj dla niego, dla tego małego. On ma alergię na mleko, każde mleko. Lecz Ty masz wszelką moc, a ten mały koleś nie może mieć wiary sam za siebie. A zatem, Panie, ja wierzę za niego razem z rodzicami i dziadkami i my mówimy w imieniu Jezusa, żeby to dziecko mogło pić mleko i żyć dla Bożej chwały. Amen. Tak będzie. Och Boże, ona się modli o swojego ojca. Modlę się razem z nią, żebyś uzdrowił jej ojca i dał mu to, czego on potrzebuje, w imieniu Chrystusa. Amen. Więc to jest proste, prawda? Ludzie się modlą, lecz to jest to, co ludzie... Oni szukają wielkich rzeczy i komplikują to. Bóg czyni to prostym. Wy to komplikujecie i nie zauważacie tego, widzicie? Po prostu uczyńcie. Niech to będzie proste, tak jak powiedział Bóg. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jeżeli położą ręce na chorych, oni wyzdrowieją, tak jak powiedział Bóg. Kładziemy ręce na tę kobietę, Panie, na naszą siostrę, która tu stoi. I niechby ona została uzdrowiona, kiedy prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze, kiedy kładziemy ręce na naszą siostrę w imieniu Jezusa Chrystusa dla upamiętnienia Biblii i nauczania Pana, niech ona zostanie uzdrowiona. Ojcze, w imieniu Chrystusa prosimy o uzdrowienie naszej siostry i ja się modlę, żebyś Ty ją uzdrowił, kiedy jesteśmy posłuszni Twojemu Słowu. W moim umyśle nie ma ani jednej wątpliwości, że ona może być. Amen. Ojcze, kładziemy ręce na naszą siostrę i prosimy o to w imieniu Pana Jezusa, żebyś Ty ją uzdrowił i uleczył. Amen. W imieniu Pana Jezusa kładziemy ręce na naszego brata i prosimy, żebyś Ty go uzdrowił dla Bożej chwały. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa namaszczamy siostrę, kładziemy na nią ręce i prosimy o jej uzdrowienie w imieniu Jezusa. Boże Ojcze, kładziemy ręce na naszego brata. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś Ty go uzdrowił, kiedy go namaszczamy. Ojcze, tutaj jego umiłowana żona. Namaść ją i połóż na nią ręce, prosząc o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, namaszczamy małą Edith. Kładziemy na nią ręce i prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, żebyś spełnił jej prośbę. Ojcze, namaszczamy również jej matkę i kładziemy na nią ręce i prosimy o jej uzdrowienie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niechby ona została uzdrowiona. Ojcze, namaszczamy ten cenny, mały klejnot tej rodziny, to małe uderzenie serca w imieniu Pana Jezusa. powierzony mu pewnego dnia i ja się modlę, żebyś Ty go uzdrowił. O Boże, Ty znasz prośbę naszej siostry i dziękujemy Ci za jej dzielną wiarę, więc niechby te rzeczy, o które ona prosiła, którymi ona się bawiła, kiedy była mała, i Boże, niechby wróg opuścił tę kobietę na wolność i niechby ona wróciła do domu zdrowa, Panie. Modlimy się również o tego człowieka, o którego ona prosiła. Ty obiecałeś, jeżeli poprosicie o cokolwiek w moim imieniu, ja to uczynię. Modlę się, żebyś Ty spełnił tę prośbę w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Panie, prosimy, żeby życie wzeszło do tego obumierającego nerwu na czole mojego brata, kiedy kładziemy na niego ręce i prosimy w imieniu Jezusa, żeby ten nerw był zdrowy. Boże, Ojcze, kładziemy ręce na naszą siostrę po namaszczeniu jej olejem w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o jej uzdrowienie. Amen. Niebiański Ojcze, nasza siostra stała za wieloma wielkimi sukcesami, które Ty osiągnąłeś. Ona stoi za jednym z Twoich sług, usługujący, bardzo nerwowy. Nasze serca mu współczują. My wiemy, przez co on przechodzi. Ja się modlę, Boże, żebyś namaścił naszą siostrę za to, że tu dla niego stała i żebyś namaścił go ku jego uzdrowieniu. Modlę się w imieniu Chrystusa. Amen. Pan wie. Dobrze. Jestem taki szczęśliwy. To jest naprawdę namaszczenie od Pana. Panie Boże, po tym, jak ta kobieta została uwolniona od demona, z którym walczyła przez lata, pewnego dnia Ty jej kazałeś przechodzić obok domu, a potem duch zstąpił. Tak mówi Pan. Po tym, jak ona płakała, ona leżała na ołtarzu, zrobiła wszystko, co tylko umiała zrobić. Ale było potrzebne, tak mówi Pan, więc ona przychodzi dla dziecka swojej siostry, które wymiotuje. Nie może chodzić już ponad rok. Modlę się, Panie, żebyś Ty jej udzielił Bożego błogosławieństwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Taka szczęśliwa z tego powodu, siostra, ona również wygląda inaczej. I Ty jesteś teraz daleka od umierania, prawda? Boże Ojcze, modlimy się, żebyś błogosławił naszą siostrę, kiedy ją namaszczamy i kładziemy na nią ręce i prosimy o to, co Ty powiedziałeś. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Będą kładli ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. My wyznajemy, że jesteśmy wierzącymi, Panie, więc modlimy się, żebyś Ty coś uczynił w imieniu Jezusa. Boże, Ojcze, znając serce tej miłej kobiety, gdy ona je wylała, my się modlimy, żebyś Ty był dla niej łaskawy i spełnił to, o co prosiła. O Boże, Ojcze, dla jej rodziny, dla jej dzieci, szczególnie dla jej chłopca. Boże, modlę się teraz, żebyś Ty te rzeczy sprawił. Proszę o to z całego mojego serca, w imieniu Jezusa. Amen. Boże Ojcze, kiedy namaszczamy tę kobietę olejem, modlimy się nad nią w imieniu Pana Jezusa, żebyś Ty ją uzdrowił i uleczył ją dla Bożej chwały. Ty się przypadkiem nie nazywasz West? Co? Ojcze, my się modlimy o tę małą damę. Ona prosi o swojego tatę, więc ja się modlę, żebyś Ty to sprawił dla jej taty. Zawołaj do jego serca, Panie. Ona chce, żeby on był zbawiony. Ona nie chce, żeby on był w świecie, tak jak jest teraz. To jego własne dziecko, jego latoroś. Modlę się, Ojcze, żebyś był dla niego łaskawy w imieniu Chrystusa. Błogosławię Cię, moja córko. Niech Bóg da Ci to, o co prosiłaś. Drogi Boże, modlimy się o miłosierdzie dla niej i prosimy, żebyś był miłosierny, kiedy ją namaszczamy.